twoja zmiana jest niesamowicie inspirująca. 41 kg powiedziałeś?
Tak jest, 41 kg ja, 40 kg żona, więc razem ponad 8 dyszek udało nam się zrzucić. Ja już nie pamiętam tych konkretnych liczb, bo to było kilka lat temu, natomiast no jeden człowiek, dorosły człowiek nas opuścił. Wracając do tych starych diet, na którym ja byłem, czyli cola, cheeseburger, wiesz, pizza i tak dalej, to te diety, one są gęsto kaloryczne. Ja na to mówię sad diet, standard American diet, smutna dieta.
A nie dość, że bardzo kaloryczna, to jeszcze te...
Uboga.
Uboga, ale nie dość, że uboga w takie wartościowe składniki, to jeszcze destruktywna, bo twój organizm później musi sobie poradzić z tym i wyrzucić te toksyny wszystkie, które to jedzenie do twojego ciała wprowadza.
Bardzo dużo firm, które gry wydają, zatrudniają specjalnych takich specjalistów od hazardu, żeby te gry...
Psychologów.
Psychologów i specjalistów od hazardu, żeby te gry jak najbardziej były uzależniające. No bo tak, wow. I to znowu działa na takie podstawowe rzeczy, czyli grasz cały tydzień. Musisz rozegrać daną ilość meczy, żeby zakwalifikować się do wydarzenia, które dzieje się przez weekend. I po tym weekendzie dostaniesz nagrody. Czyli zobacz, nawet jeżeli nie masz czasu, albo nie masz dużo czasu, to musisz dograć te mecze, tak? Czyli jak nie zdążysz, no to siedzisz do 23, nie? I tłuczysz.
Nazywam się Maciej Kozłowski, wysłuchacie Rozmów w Formie, czyli programu, w którym zastanawiamy się, jak możemy być lepszymi ludźmi poprzez rozwój fizyczny, psychiczny bądź duchowy. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Przeor. Przeor w ogóle mega nazwisko.
Fenomenalne nazwisko, tak.
I co, Keto masz?
Keto masz na Instagramie, tak, tam możecie mnie znaleźć też na YouTubie i na Spotify'u, bo również ostatnio wkręciłem się w prowadzenie podcastów.
O właśnie, to może przedstaw się jeszcze troszeczkę szerzej naszym widzom, czym się zajmujesz i właśnie co promujesz, bo to też jest w sumie tematem naszej dzisiejszej rozmowy.
Jasne. Jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, to od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w rynku IT, jakby tym zajmuję się na co dzień. Mhm. Natomiast ze względu na to, że udało mi się schudnąć bardzo dużo, 41 kg, bardzo mocno zajarałem się zdrowym stylem życia, no i konsekwencją tego, tej całej podjary, powstał Ketomasz, następnie powstał YouTube i Spotify, więc to, co czym się zajmuję, to jest promowanie diety niskowęglowodanowej, może ketogennej, zdrowego stylu życia, budowania zdrowych nawyków, czyli tą całą przemianę, którą dokonałem u siebie, staram się przekazać światu dalej. Prowadzę podopiecznych, robimy konsultacje, czyli jestem też nie tylko w social mediach jako, nie wiem, posty, rolki, podcasty i tak dalej, filmy, żeby można było odsłuchać, ale też jestem w stanie pomóc i też pomagam osobom, które tej pomocy potrzebują. No i ostatnim takim chyba wielką rzeczą, która się dzieje, to jest wyciąganie takich mitów diety ketogennej, odkłamywanie diety ketogennej, więc jakby to jest tak na widelcu ostatnio, jeżeli chodzi o te moje działania.
Mega, mega. Brzmi to bardzo, bardzo spójnie z naszą misją tutaj kanału, czyli tego, że właśnie przede wszystkim promujemy lepszą zmianę. A twoja zmiana jest niesamowicie inspirująca. 41 kg powiedziałeś?
Tak jest. 41 kg ja, 40 kg żona, więc razem ponad 8 dyszek udało nam się zrzucić. Ja już nie pamiętam tych konkretnych liczb, bo to było kilka lat temu, natomiast no jeden człowiek, dorosły człowiek nas opuścił, którego targaliśmy ze sobą na naszym szkielecie, nie? Także no jest to jakiś tam... Znaczy teraz jak patrzę z perspektywy czasu, ja tego nie biorę jako jakiś tam wielki sukces i jako wielki sukces tego nie brałem. Natomiast jeżeli zdystansuję się od tego trochę i na to popatrzę, to myślę, kurde, no jednak jeżeli ktokolwiek, bo też prowadzę osoby, które próbują się odchudzać próbowały odchudzać się 15 dietami i żadna z tych diet nie zadziałała i gdzieś tam dalej szukają tego swojego sposobu, no to ja w pewnym momencie myślę, kurde, no to fajnie, że się udało, nie? I jakby drugą częścią tego jest to, że ja nie włożyłem w to jakoś gigantycznej ilości wysiłku tak naprawdę, nie? Tam nie było jakiejś tam zmuszania się do czegoś, to po prostu była decyzja. Dobra, robimy, nie? No i robimy. No był u ciebie Sylwester Kłos. Mhm. Poznałeś trochę mental Sylwestra. Mhm. U mnie ten mental był od dawna, czyli po prostu jest decyzja, robimy i jak robimy, to wchodzimy na maksa I tu nie mówię o tym, że wchodzimy na maksa w dietę ketogenną, czyli nie wiem, insulina cię zabije, węglowodany są złe i tak dalej. Jakby nie to, tylko po prostu wchodzimy w robotę. Jest plan, jest realizacja i po prostu trzymamy się planu.
Mhm.
Czy nie było tutaj takiej kwestii, a nie wiem, brakuje mi motywacji, a coś tam.
Nie mam czasu.
Tak, że nie ma, nie, no w ogóle nie. No to w ogóle zaczęło się od tego, że w pewnym momencie bolał mnie po prostu brzuch. Wiesz, to jest śmieszne, bo wyobraź sobie, że ile ważysz teraz, ile masz wzrostu?
82,75 m.
No dobra, no to wyobraź sobie, że przywalasz nagle, jutro waży 30 kilo więcej. Nie, no to musisz czuć się fatalnie, bo ta zmiana nastąpiła, wiesz, z dnia na dzień. Natomiast jeżeli tak ty jesz sobie troszkę rok po roku i tak dalej, no to nie czujesz jakby tych zmian wokół, wiesz, w twoim zdrowiu, które się dzieją. Nie czujesz, że masz te mgły mózgowe, że masz problemy z jelitami. Takich rzeczy się nie czuje, bo ona, wiesz, to jest tak jak wolno gotująca się żaba, nie? Ona nie wie, kiedy już się ugotuje, więc...
Wiem, o co ci chodzi.
Więc tak to jest. No tak samo jest, można tą anegdotkę wrzucić też do tego treningu siłowego, nie? Jak trenujesz codziennie, patrzysz codziennie w lustro, nie widzisz progresu, nie? Jak ktoś widzi cię raz na pół roku, to mówi, o Jezu, ale masz klatkę, nie? Ale ci plecy wyjebało, nie? Bo, wiesz, co chodzi, tak? Natomiast jak ty widzisz się w lustrze, to myślisz, to nic nie widzę, nie? I to jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko no po prostu, wiesz, przywalasz ciągle te kilogramy, więc nie czujesz takich zmian. Ale w pewnym momencie, po każdym posiłku, ja miałem zjazdy energetyczne. Wtedy pracowałem tutaj w Warszawie, bo przeprowadziliśmy się z żoną z Gdańska do Warszawy właśnie tutaj do pracy. No ja miałem także jakikolwiek, już nieważne jaki posiłek bym jadł, oczywiście wtedy nie wiedziałem nic na temat zdrowego odżywiania, po prostu jadłem to, co było do jedzenia. Jakby, no, jakby totalnie, wiesz, zero, nic, kompletne dno, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie. Więc jak cokolwiek jadłem, no to już siadałem na krzesło, wiesz, w pracy, a to praca umysłowa, no bo w IT jednak umysłowo, kreatywnie się pracuje. I wiesz, odpadałem po prostu, nie? Odjazd. Głowa mi spadała, ja potrafiłem zasnąć na krześle, nie? No i jakby to było to, ale te objawy jeszcze mnie nie przekonały do zmian, nie? Bo ja pomyślałem, nie, to pewnie wszyscy tak mają, nie? No bo wiesz, jest pewne środowisko takie, w którym się obracasz i wszyscy gdzieś obserwujesz to, no bo jednak mało jest ludzi, którzy są fit, nie?
Takich, i to każdy miał tak, żeby normalnie wszyscy
nie, znaczy jedząc? To nie jest tak, że wiesz, że każdy tak miał, natomiast no ogólnie tak jakbyś spojrzał na, tak, na nasze polskie środowisko, czy w rodzinie, wśród znajomych, dalszych znajomych, znajomych rodziców i tak dalej, no to jednak większość ludzi ma problemy z nadwagą. Ma problemy z utrzymaniem. Znaczy nie wiem, w jakim środowisku
no jest, się... Ale to nawet nie chodzi o to, w jakim środowisku się otaczamy. Statystyki przecież są jasne. I nawet ostatnio mieliśmy rozmowę z Basią Brzyszkiewicz, która opowiadała, jak jeżeli prowadzi tam jakieś zajęcia dla dzieci, to że na całą klasę 10 osób nie mieści się w drzwiach z powodu otyłości, Boże, rozumiesz?
Przepraszam, że ja się zaśmiałem.
No to jest po prostu, ale no bo to jest... No kurde, coś no, z tym trzeba zrobić, dlatego między innymi tutaj pojawiła się inicjatywa naszego kanału, bo chcemy przeciwdziałać skutkom takiego nieodpowiedzialnego działania. No już nieważne kogo, ale po prostu coś ratować.
Ja też to popieram i też jakby tak z Tadeuszem Sowińskim trochę na moim podcaście rozmawialiśmy, jeżeli mogę to wtrącić, bo mówiliśmy tutaj o redukcji masy ciała i o tej dopaminie, którą masz z każdego kilograma, który ci leci w dół, że po prostu cieszysz się z tego, no ale jest pewien moment, gdzie ta redukcja się kończy. Już tej dopaminy nie ma i wtedy wielu osobom wjeżdża efekt jojo. No bo już nie mają z czego się cieszyć, więc szukają znowu tej nagrody. No i najbliższa im nagroda, poza jakby tymi kilogramami, które lecą, no bo finalnie już nie schudniesz więcej niż powinieneś, tak? Niż tam, nie wiem, do jakiejś wartości procentowej tkanki tłuszczowej, to sięgają po kolejną im znaną nagrodę, której nie przepracowali wcześniej, czyli nagroda z jedzenia. Czyli znowu zaczynają nagradę z jedzeniem, no i wraca efekt jojo, nie? Że tak może również być. No i Tadeusz mi
to jest jedna pewnie z możliwości, bo to też nie ma co wszystkiego powiązywać z tą dopaminą.
Nie,
to jest
oczywiście,
mega
tak.
Temat, jeżeli chodzi o dopaminę, to jest mega temat, ale myślę, że to nie jest jedyny jakby taki...
Nie, wiesz, na pewno nie jest to jedyny mechanizm efektu jojo, natomiast no, Tadeusza bardzo szanuję jego wiedzę i też ja też nawet nad tym się nigdy nie zastanawiałem, natomiast on powiedział, że najprawdopodobniej, w sensie ja do tego doszedłem, kiedy on o tym mówił, że to moje przekucie tej dopaminy, która i tej nagrody, którą dawała mi, wiesz, realizację celu, czyli chudnięcia, przekułem to właśnie w działanie na social mediach. I że ja już z tego mam nagrodę, więc już tamtego nie potrzebuję. I teraz właśnie to ma sens.
Mega, no? Mega. Dlatego też podcast?
Wiesz co, podcast w ogóle wyszedł na totalnym spontanie, bo ja już od dawna zauważyłem, że na Instagramie czy TikToku, na TikToku w zasadzie wrzucam tylko te rolki, które robię na Instagramie, czy jakby nic specjalnie twórczego osobno dla TikToka. Natomiast ja zauważyłem, że na Instagramie jest bardzo trudno przekazać wiedzę w tym formacie, której Instagram wymaga. No to jakby jedną rzeczą jest to, co promuje Instagram, jego algorytm, a drugą rzeczą jest to, co robią jeszcze eksperci od social mediów, którzy pompują ten balonik 3-sekundowych rolek i tak dalej. I kolejną rzeczą są ludzie, którzy scrollują ciągle Instagrama i żeby złapać ich uwagę, to naprawdę trzeba zrobić coś. No wyobraź sobie, że chcesz przekazać coś na temat, nie wiem, treningu siłowego, diety, dyscypliny, motywacji w 3 sekundy. Jeszcze z trendującym audio czy coś tam. I to nie działa. Ja tego próbowałem i ja na tym praktycznie się wypaliłem, jeżeli chodzi o Instagram, bo ja co chwilę miałem myślenie...
Dopamina.
Być może, nie? Wiesz, no miałem jakiś cel w tym Instagramie, żeby pomóc jakiejś większej ilości osób, żeby to konto sobie rosło. Żeby docierać do coraz więcej liczby osób. Natomiast w pewnym momencie było tak, że ja siedziałem pół dnia na przykład na tym, żeby robić jakieś głupie rolki, w sensie nie głupie, tylko rzeczywiście może tak, może głupie rolki, które są skondensowane do 3 sekund, wysyłają kogoś do opisu, mają trendujące audio, są zapętlone, żeby wstrzelić się jak najbardziej w ten algorytm, nie?
No wiem, o co chodzi, jeszcze tego nie robiłem, no ale jeszcze zamierzam.
Nie polecam, natomiast no, ja na przykład tak mam, że ja muszę się nauczyć jakby na swojej skórze, nie? Po prostu muszę coś przerobić sam, ja jestem samoukiem, mało kiedy ufam komuś, że ktoś mi w czymś pomoże, że ktoś jest bardziej doświadczony i tego się też uczę, że wiesz, że jeżeli brakuje mi kompetencji w czymś, no to żeby kupić szkolenie, kurs czy jakiś mentoring, także jakby tutaj jestem powoli na to coraz bardziej otwarty. Natomiast no też było tak, że kupiłem jakiś tam właśnie kurs z rozwoju Instagrama czy tam social mediów i okazało się, że ten kurs był tym, co ja już wiedziałem. Jak robić rolki w CapCutie, tak? Jak, nie wiem, jak obsłużyć aplikację, tak? Co to znaczy, jak zobaczyć, czy masz Shadowbana, który nie istnieje, tak? No jakby, wiesz, pieniądze wydane gdzieś tam w błoto, nie? Także no...
Wiem o co chodzi. Ja też się na tym złapałem u siebie, że w którymś momencie miałem wrażenie, że ja już... To przerabiałem, ja to już wiem, ja to już znam nawet po sobie, ja już to wszystko przetestowałem, ale jeszcze nic nie robię takiego, żeby to przekuć jakby na swoją taką korzyść, tylko jakby cały czas karmiłem się tą wiedzą innych, cały czas karmiłem się tym inspirowaniem innymi, a sam na przykład tak nie podjąłem działań żadnych, żeby... wyjść na światło dzienne samemu. I właśnie ten podcast był takim przełomem.
No i to jest najlepsza rzecz, co można zrobić. No? Nie? Też, bo mówiłem, że podcast wyszedł spontanicznie, no wyszło to z tego, że no zobaczymy, że na social mediach naprawdę trudno jest tą wiedzę przekazać rzetelnie. Ja nie cierpię skrótów myślowych, nie cierpię fikołków logicznych, które znowuż można obserwować pewnie w każdym środowisku, no w tej mojej niszy czy branży diet niskowęglowodanowych, to dochodzi do takiego stopnia, że ludzie po prostu są krzywdzeni i naprawdę mogą sobie robić krzywdę pewnymi zaleceniami czy instrukcjami, które dostają od ekspertów właśnie diet ketogennych czy niskowęglowodanowych, więc ja stwierdziłem, dobra, jeżeli ja mam z tym może nie walczyć, tylko jeżeli ja mam zrobić coś, co tym ludziom realnie może pomóc, to nie może być Instagram, więc kupiłem mikrofon, zainwestowałem sobie w sprzęt, kupiłem MacBooka i tak dalej, żeby jakby sam masz MacBooka, więc wiesz jak to działa, jak masz wszystko w jednym tym środowisku, że możesz pliki przesyłać pomiędzy telefonem, iPadem. Jakby środowisko Windows nie oferuje czegoś takiego, nie? Poza tym no bateria, która trzyma kilka godzin, a nie półtorej, tak? Jak się podoba. Robisz coś i Windows się nagle restartuje, bo musisz...
jesteś z branży IT, to wiesz najlepiej.
To są takie prozaiczne rzeczy, które naprawdę mogą człowieka wprowadzić w chorobę jakąś, wiesz, psychiczną. Nie? Oczywiście nie śmieję się z tego, żeby ktoś nie pomyślał, że ja tutaj się nabijam, tak? Ale po prostu
czujesz na sobie, poczułeś na sobie różnicę.
Tak, no... To jest pewien poziom frustracji i stresu w tej pracy, która za pomocą środowiska iOS i Apple po prostu jest odcięta i pracujesz o wiele bardziej efektywnie. Jakby to już nieważne.
Tak.
Kupiłem ten mikrofon, ten cały sprzęt i chciałem po prostu nagrywać filmy na YouTube. żeby tą wiedzę szerzyć. No i w pewnym momencie po prostu żona przychodzi obok mnie i tak mówi, a ty nie mógłbyś w sumie tych podcastów nagrywać? Bo masz gadane, nie? No mówię, kurczę, no wiesz, zawsze chciałem. Dla mnie idolem takim Przemek Górczyk jest, nie?
Bo o, on ma po prostu... No pewnie, na polskim rynku, tak.
Tak, no ma fenomenalny setup. Ja sobie zawsze myślę, że jak podcast, no to wiesz, to musisz mieć studio. By the way, to o czym rozmawialiśmy przed podcastem i tak dalej.
Piękne studio mam, co?
Tak, i wiesz, że musisz zaprosić gości. Wiesz, ja mieszkam w Trójmieście, więc też poniekąd jest to jedno z miejsc, jakby ktoś, nie wiem, miał przyjechać z Krakowa, czy wiesz, no z Wrocławia, no to jest kawał drogi. Warszawa jest okej, okay, no bo centrum, dużo nie? ludzi tu mieszka, a jeżeli coś, no to Warszawy są naprawdę dobre. Dobre, fajne połączenia. No to Gdańska też są, no ale wyobraź sobie, że ktoś, nie wiem, z Wrocławia czy z Krakowa, no nie przyjedzie, nie? Poza tym kolejna sprawa, no to setup domowy, nie? No to też jest pewna taka...
Inwestycja.
Trochę inwestycja, trochę to czasu gdzieś tam zabiera, a podcast online naprawdę możesz odpalić szybko. I ja sobie tak myślę, no dobra, no to róbmy to online, nie? No i zacząłem wszystko kminić, zobaczyłem, jak to robi Damian Wegner, bo Damian ma bardzo fajny podcast, jeżeli chodzi o podcasty online. Od niego dużo dostałem informacji, jak to poprowadzić, jaki program i tak dalej. No i też tam wdawał się we mnie znowu perfekcjonizm, który, ale nie, bo ja tam muszę, wiesz, mieć najlepszy mikrofon, najlepsze światło, najlepsze coś tam. I wiesz, go pytam, jaki tam masz mikrofon, jakie coś tam, mówi, idź nagraj odcinek, nie? Mówię, ale dam coś tam, jaki plan masz w tym Riverside, czy coś tam, mówi, ten zwykły, idź nagraj odcinek, nie? A jakiej kamery używasz? On mówi, idź nagraj odcinek, użyj tej, co masz w MacBooku, nie? W ogóle, wiesz, no i jakby ta jego nauka, te rady bardzo tutaj pomogły. To też warto zauważyć, że wiele z nas, osób, które próbuje coś robić, już ma pewne cechy, które napędzają do działania i tak dalej, ale stosuje je na przykład w innym obszarze życia, czyli na przykład w życiu zawodowym, a jak rozwija pasję, to nie stosuje tych samych zasad, nie? Na przykład odroczenie, odroczona jakaś nagroda, czyli właśnie na przykład zainwestowanie swojego czasu w pracę nad snem, żeby lepiej się czuć, no to ile musisz włożyć pracy? Miesiąc, dwa, trzy, żeby poczuć się lepiej za pół roku? No pewnie tak, nie? A z drugiej strony, jak idziesz do roboty, to chodzisz przez 30 dni i wypłatę dostajesz jeszcze 10 dni po tym, jak ten 30 dzień mija, nie? Jakby to jesteś w stanie zaakceptować, że codziennie, czy tam od poniedziałku do piątku musisz wstać o 5, bla, bla, bla i tak dalej, wiesz, wykonać tą całą... To jest duża
masz dyscyplina. Odroczoną gratyfikację.
Tak, jakby to jesteś tu w stanie to wykonać, nie? Ale jeżeli masz zrobić coś, przełożyć te rzeczy z tego systemu, i włożyć je w system inny, czyli na przykład zadbanie o zdrowie, rozwijanie swojej pasji i tak dalej, no to tu już bywają problemy, nie? Że mamy te cechy, je stosujemy w innych obszarach, także to też warto zauważyć. Czy ja czasem nie jestem mocno zdyscyplinowany w pracy, nie wiem, w relacjach, no bo ludzie mają różne cechy, różne talenty i czasami warto się zastanowić, kurczę, może po prostu wystarczy coś wyciągnąć stąd, skopiować, przełożyć tutaj, dostosować do warunków. I może tyle wystarczy, nie? Więc Damian mi tutaj mocno pomógł. Ja wtedy też zastanowiłem się, kurde, przecież mi wszystkie inne rzeczy tam wychodzą fajnie, to może tutaj też to zastosuję. Rzeczywiście nagram ten pierwszy odcinek, który był z Michałem Undrą. Michał, fenomenalny gość.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, Michał. Jeżeli chodzi o taką wiedzę biohackingu, snu, takiego rytmu dobowego i tak dalej, także mega fajna osoba. Ja po prostu przez ten podcast tak sztucznie przeszedłem, bo znowu adrenalina, stres i tak dalej. Natomiast no to nie będzie nigdy idealnie, ale już masz odhaczony jeden, nie? I każdy kolejny jest lepszy. Także no tu w każdym momencie myślę, że mogę powiedzieć trust the process, bo po prostu tak jest, że jeżeli mamy jakiś plan, no to my nigdy nie będziemy na 100% jakby w miejscu, kiedy jest jego 100% realizacja, nie będziemy jutro, za 10 minut i tak dalej. I tak na dobrą sprawę to 100% ono cały czas będzie się oddalać, bo my będziemy chcieli jeszcze lepiej, jeszcze, ale to działanie jest naprawdę ważne i nie tylko w realizowaniu swojej pasji, ale też właśnie w dbaniu o swoje zdrowie, tak? To jest, no, to jest ważne, żeby mieć ten jakiś tam cel, decyzję, czyli w ogóle dlaczego my coś chcemy robić. Ja tu mocno odpłynąłem w sumie, bo mówiliśmy o tym...
Nie, o podcaście właśnie mówiliśmy.
Ale wcześniej jeszcze mówiliśmy o tym, jak dlaczego w ogóle stwierdziłem, że schudnę, nie? I tu już
tak. Tak, zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze a propos podcastu, bo to jest zajebisty w ogóle temat. I ja też miałem wiele rozkmin a propos tych początków przede wszystkim. Na początku to w ogóle miałem taki problem, żeby wrzucić coś w internet. Takiego, gdzie mówię, gdzie się wypowiadam.
Blokada wewnętrzna?
Miałem taką blokadę dużo, nie wiem czemu.
A jak myślisz, z jakiego to było powodu? Czy z tego, że nie byłeś pewny informacji, które przekazujesz? Czy raczej kto będzie mnie słuchał? Czy dlaczego myślę, ja to że w ogóle
wielu,
robię?
Myślę, że wielu, wielu różnych. Ale też jakby to jest na tyle, myślę, że złożony temat, że nie chcę teraz jakby się diagnozować, ale dla mnie najważniejsze było właśnie, żeby wrzucić ten pierwszy odcinek.
Tak.
I jak wrzuciłem ten pierwszy odcinek, którego nie byłem jakoś super pewien i wiedziałem, że tam wiele brakuje, mimo że studio naprawdę dawało takie poczucie, że o, będzie pro i w ogóle, ale myślę, no, nie byłem jakby zadowolony jako osoba prowadząca, że ten podcast jest fajny. I dopiero od któregoś tam podcastu zacząłem widzieć, że o, w takim kierunku to idzie i teraz właśnie w tym kierunku chcę pójść, bo na początku zapraszałem wszystkich tak naprawdę gości, kto mi się zgodził, to bardzo dziękowałem, żeby się uczyć jeszcze tej umiejętności prowadzenia i właśnie później się tak, nie wiem, coś zapaliło w główce, że o, w tym kierunku chcę, żeby pójść i tyle koncepcji się po drodze co zmieniało. Ja myślę, że właśnie to, co ty powiedziałeś, żeby działać i w trakcie działania się też wiele jeszcze takich lampeczek, nie, zapali.
Tak, bo każdy, kto realizuje proces, a nie myśli o jego realizowaniu, bo teraz tak, my sobie zakładamy jakiś cel. No, sam to powiedziałeś, że myślałeś, że to pójdzie w tą stronę, a poszło w inną. Jakby te rzeczy naprawdę ewoluują po drodze i to znowu, to będzie dokładnie tak samo przy realizacji swoich pasji w pracy, czy dbaniu o zdrowie, czy realizacji, nie wiem, podcastu, jakiegokolwiek projektu. No my robimy sobie projekcje takie, jak bym chciał, żeby to wyglądało na koniec, nie? Ale no masz jednak później pracę, która weryfikuje twoje pewne, nie wiem, wyobrażenia. Dostaniesz od kogoś feedback. To jest w ogóle fenomenalna sprawa. Ja zawsze jestem wychowany w ogóle w kulturze takiego feedbacku, więc po każdym podcaście pytałem o feedback. I jeżeli dobrze pamiętam, spytałem Michała, to on mi powiedział coś w stylu, żebym nie powtarzał po gościach to, co oni powiedzieli. I że ogólnie było spoko, ale że robiłem takie podsumowania, że on powiedział coś i ja później powiedziałem to samo. Później znowu z kimś rozmawiałem i już jakby z odcinka na odcinek było coraz lepiej, ale też widziałem, że próbowałem coś wrzucić od siebie. Jakąś, że nie wiem, czy spróbować pokazać, że hej, ja też coś wiem w tym temacie, no bo jednak zajmuję się, wiesz, zdrowiem, gości mam też, którzy zajmują się no, szeroko pojętym zdrowiem, zdrowym stylem życia i tak dalej. Też mam pewne swoje doświadczenia, czy z jakimiś jednostkami chorobowymi układu trawiennego i tak dalej, więc zawsze coś mogłem wrzucić, a w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, może jeszcze troszkę bardziej się wycofam, schowam się i żeby gość miał tutaj, wiesz, no bo ja zapraszam gościa do podcastu, do rozmowy, ale to jakby przez to, że jego zapraszam, chciałem, żeby najbardziej wybrzmiało jego wiedza, jego doświadczenie, to, co on chce powiedzieć, więc jeszcze bardziej się wycofałem i później znowu zbierałem feedback od ludzi. Jak się czujesz? Czy czujesz, że ci przerywałem, czy coś? No bo ja jestem straszną gadułą i mam taki tak, że przerywam ludziom, bo ja mam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Nie? Mam taką po prostu cechę, ale te podcasty to jest fenomenalna nauka takiej pokory, kultury rozmowy. Chociaż też, wiesz, w takich zwykłych rozmowach, jak się nie nagrywa, no to nie pozwalasz ludziom mówić przez 15 minut, nie? A jednak na podcaście trochę musisz się wycofać. Tak mi się wydaje, jako prowadzący, jeżeli chcesz zamknąć pewien temat, w sensie otwierasz temat, chcesz go zamknąć, no to ty też powinieneś się zamknąć, żeby, wiesz, gość mógł po prostu go rozwinąć i tak dalej i później dodawać jakieś konkretne pytania. Ja też ten swój podcast staram się prowadzić tak, żeby ciągnąć gościa trochę za język, tam gdzie mnie ciekawość zaprowadzi, a niekoniecznie tak jak mam rozpiskę, nie? Bo ja tam mam, wiesz, jakąś rozpiskę, jakieś tam pytania, natomiast ja też jako osoba, która słucha dużo podcastów, czy u Przemka Górczyka, czy u kogokolwiek, jest gość, który o czymś opowiada i w mojej głowie już rodzą się pytania. Przemek, zapytaj go o to. Wiesz, takie jakby, a co z tym, a co z tym, a co z tym. I ja też staram się iść z ciekawością, a nie, wiesz, uciąć temat, bo teraz mamy kolejne pytanie, nie? Żeby to była taka rozmowa, żeby to był taki stan flow, można powiedzieć. I być może, mimo że odpłyniemy na chwilę, by the way, odcinek, który nagrałem wczoraj, bo mam teraz wczoraj nagranie z gościem, dzisiaj z tobą, jutro u siebie gość kolejny, więc takie trzy dni to jest trochę wymagające dla mózgu.
Jest
nie?
Wymagające, mega.
jako prowadzący jest wymagające i jako gość na pewno też jest wymagający.
Inna rola.
Okaże się po tym, co będę mógł powiedzieć, nie? Natomiast te rozmowy staram się właśnie tak prowadzić zgodnie z ciekawością, tak jak moja ciekawość prowadzi mnie i też widzę, co interesuje gościa, nie? Bo tam możemy się na coś mówić, porozmawiajmy o tym i o tym i o tym, tak? Ale na przykład z Zuzą Sobolewską miałem podcast, gdzie mieliśmy pokryć bardzo mocno w ogóle żołądek, jak on pracuje, jak o niego dbać, a jak weszliśmy w temat pasożytów, to ciągnęliśmy temat pasożytów i to jest jeden z najdłuższych podcastów, to jest 2 godziny 40 minut, nie? Ja lubię takie długie, bo wyczerpujemy temat wtedy, tak? Ja, główną wartością mojego podcastu jest to, żeby ktoś włączył go sobie na słuchawkach, niech to nawet odsłucha go w 3 turach, bo mało kto ma tam 2,5-3 godziny, żeby wiesz, no jak Joe Rogan, tak? No jego się słucha, ja się nie porównuję, żeby nie było, tak? Ale to jest podobnie czasowo. Mm. To się słucha w turach. Niektórzy robią notatki, tak? Więc wartością dla mnie jest to, żeby ktoś mógł go odsłuchać i móc wprowadzić zmiany od teraz, w momencie, kiedy słucha. Czy to będzie zrezygnowanie z jakiegoś, nie wiem, przetworzonego jedzenia, czy ktoś posłucha o rytmie dobowym i zobaczy, że jedzenie o 22 nie jest najlepszym pomysłem, tak? Nie wiem, no różne te tematy, tak? No teraz są wręcz epidemie wszystkich zakażeń takich, na przykład Helicobacter pylori, czy pasożytów, czy problemy z SIBO, to wszystko wychodzi teraz, bo jest coraz więcej się o tym mówi, jest coraz więcej tych tematów, więc nagle te wszystkie, wiesz, dolegliwości, które ludzie mają, przestają myśleć, aha, taka jest moja uroda, tylko rzeczywiście może coś z tym jest. Więc te tematy staram się poruszać, żeby ktoś mógł przesłuchać i powiedzieć, kurde, rzeczywiście mam te wzdęcia po brokułach, nie? Chociaż no, to nie jest jakiś taki super dobry przykład, tak, ale no kurczę, no mam mgłę mózgową po zjedzeniu byle czego, nie? Może mam jakieś problemy hormonalne, tak? Albo załatwiam się 6 razy dziennie i to nie jest okej, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? To są takie prozaiczne rzeczy, na które ludzie naprawdę nie zwracają uwagi. No i staram się, taka jest misja tego podcastu, żeby ktoś to obejrzał, odsłuchał lub obejrzał i po prostu powiedział, aha, dobra, rzeczywiście, to może ja pójdę na badania, nie? To może ja coś sprawdzę. Chciałbym po prostu dać tym ludziom, jeżeli oni są w złej sytuacji zdrowotnej, drugą szansę, taką jak poniekąd ja dałem sobie, tak? Mm-hmm. W ten sposób można powiedzieć.
Powiedziałeś wcześniej, że ty miałeś taki mental jak Sylwester Kłos i od razu podjąłeś działanie. Mm-hmm. I jestem mega ciekawy, jakie to było działanie, czy to była właśnie sama zmiana tej diety, czy coś jeszcze?
Wiesz co, to była zmiana, można powiedzieć, chyba mentalu o 180 stopni.
Z jakiego na jaki?
No już mówię, jakby mój wcześniejszy tryb życia to była kola i konsola i hamburger, nie? No, czyli taka...
Kanapowiec typowy.
Tak, typowy kanapowiec. Ja w ogóle przez większość życia grałem w koszykówkę. Ja byłem zawsze jakby tam chłopakiem, może powiedzieć, trochę większym, ale też od rówieśników miałem trochę większą masę mięśniową. Nie wiem, czy to genetycznie. Na tych wszystkich badaniach jakiś tam, kiedy było badania składu ciała, to zawsze mi wychodziło, że ta masa mięśniowa była większa, więc u mnie tej otyłości nigdy nie było widać. Ja też nigdy nie byłem otyły do momentu, kiedy gdzieś tam nie skończyłem. Studia to chyba jeszcze nie, jak ta zaczynała się taka, wiesz, praca zawodowa po studiach, czyli kiedy tego czasu na aktywność fizyczną było coraz mniej, a ten czas po pracy zajmowało odskocznie od pracy. Ja zawsze lubiłem sobie pograć w gry, no i później to się przeradzało gdzieś tam, wiesz, w więcej tych gier i później kupiłem konsolę, a konsola to już w ogóle zjada totalnie czas, nie? No i bywało tak, że miałem też taki okres, gdzie pracowałem w miejscu, w którym było dosyć stresowo. Też dojazd do tej pracy zajmował długo, długo w pracy, długi powrót i tak czasami miałem czas dla siebie około godziny 19, nie? No i żeby znowu zresetować głowę, co w ogóle nie jest dobrym sposobem, żeby robić
błędne
to
za pomocą
gier i jedzenia, tak? No to jest chyba najgorszy wybór, jaki, czy pewnie są gorsze, tak? Bo jeszcze można alkohol do tego dorzucić albo mocniejsze rzeczy, tak? Ale tego jakby u mnie nie było. No to jakby no siłą rzeczy, tak? Skracałem sobie sen, żeby móc dłużej pograć. Jak o tym mówię, to po prostu wiesz, nie? gotuje się.
To nie? Światło niebieskie jeszcze wtedy, nie?
No, to już o tym to jeszcze nikt nie słyszał wtedy. Nie? Znaczy, wiesz, no, o tym nikt nie myślał. Nie? Tam światło niebieskie, tak. To 1%, wiesz, tego...
To dopiero wychodzi teraz.
Tak, tej całego zła, które sobie zrobiłem. No, ale wiesz, no, ludzki organizm jest naprawdę dużo w stanie przetrzymać, tym bardziej młody, tam w około, wiesz, 28-7 lat, no to wtedy jeszcze zaciągamy ten kredyt zdrowotny, a nie go spłacamy. Ja uważam, że spłacamy go gdzieś tam dopiero po 30. Tak mi się wydaje, że dopiero wtedy zaczynają wychodzić pewne rzeczy.
Mówi się, że po 30, od 30 tracimy tak powiedzmy 1% takiego naszego potencjału testosteronu każdego roku.
No to staramy się przeciwdziałać, nie? Jakby szkoda, że właśnie ten powrót do zdrowia albo świadomość zdrowotna jest wywołana konsekwencjami braku zdrowia, aniżeli edukacją, wiesz, w latach gdzieś tam, nie wiem, no nie chcę powiedzieć gimnazjalnych, no bo znowu, jeżeli...
Jeszcze wcześniejszy.
Ale wiesz, jeżeli mi by ktoś w gimnazjum mówił, chodź Tomek, chodź na lekcję ze zdrowego odżywiania, to ja bym, wiesz, powiedział, no daj spokój, idę jarać pety za hydrant, nie? No cofnij się do czasów, nie wiem, gimnazjum czy liceum. Czy ciebie cokolwiek interesowało wtedy? Znaczy w sensie tego, co było, wiesz, jeżeli chodzi o takie rzeczy, którymi teraz się interesujesz, oprócz może siłowni, ale czy interesowałoby cię wtedy, nie wiem, zdrowe odżywianie, zdrowe nawyki, czy raczej, nie wiem, zostanie z kumplami dłużej na dworzu, nie?
No, wiem, o co ci chodzi. Totalnie była inna świadomość wtedy.
Tak, no tą świadomość zdobywamy później, nie? I szkoda, że czasami jest ona zdobyta poprzez konsekwencje niedbania o konsekwencje braku tej świadomości, tak?
Wiem, o co ci chodzi.
I niedbania o to zdrowie, nie? Także no, u mnie tak było. Więc jakby wracam do tego mentalu. Było coraz gorzej, tych objawów było coraz więcej. I tutaj mieszkaliśmy wtedy z żoną w Warszawie i w pewnym momencie ja też lubię gotować, więc u mnie to gotowanie, wiesz, było takie, że to były steki, czyli wiesz, fajnie zdrowo, ale obok tego hałda ziemniaków ze śmietaną, nie? Pire, no to moje ulubione, nie? Tona soli w tym pire, no ziomuś, nie? Do tego fasolka szparagowa z masłem
Z
bułką tartą, nie? No bo przecież co, fasolki z... Nie zjesz? Zjesz samą fasolkę? No nie zjesz, no musisz z bułką. No, nie
to
ma.
I tak dobrze, że steki były, a nie schabowe na właśnie bułce tartej.
No to wiesz, to były też, to jutro były schabowe zamiast steków, tak? No to jest gigantyczna bomba kaloryczna, tak? I ja tutaj zachęcam już, żeby rejestrować powoli to, o czym ja mówię, bo później będę się do tych posiłków odnosił pewnie w kwestii, jak to przerobić na, powiedzmy, niskowęglowodanowe menu, tak? Więc zapisujcie sobie ten obraz mojego obiadu, ziemniaki, steki i fasolka szparagowa z tą bułką tartą z masłem, tak? Nie wiem, czy u ciebie się tak jadło. U mnie zawsze kalafior się jadło, wiesz, w domu z bułką tartą z masłem, tak? I tak samo fasolka szparagowa.
Nie. U mnie zawsze były takie schabowe, ja to na to mówiłem, schabowe, a to był taki kotlet po prostu ze schabu właśnie, albo z piersi z kurczaka. I
w panierce.
W jajku i w panierce. No to... Taki z bułki tartej dokładnie. Mhm.
No to u mnie to były nie tylko panierowane kotlety, ale jeszcze wiesz, to jest tak, że w pewnym momencie zaczynasz sobie po prostu dogadzać jedzeniem, nie? No to jak taką fasolkę usprawnić? No to dajmy tam jeszcze troszeczkę smaku. No tłuszcz jest nośnikiem fenomenalnego smaku, tak? A jak połączysz tłuszcz z węglowodanami, no to już w ogóle masz bombę taką
smakową.
Erotyczną dla mózgu, tak? Jeżeli można w ten sposób to powiedzieć. Dokładnie, bombę smakową.
Orgazm gastryczny, który tak, już było powiedziane jakimś memie czy coś.
Jakkolwiek to nazwiesz, nie? No to chyba każdy wie, że cheeseburger będzie smakował lepiej niż sama bułka lub sam burger, który jest w środku. Tak? Zresztą jeżeli pójdziesz do Maka i spróbujesz zjeść samo mięso, no nie dasz rady, to jest obrzydliwe wręcz, tak? Ale
nie wiem, nie chodzę tam.
Ja też nie, tak? Od, chyba od 2019 roku czy tam 20 nie byłem, nie? Natomiast to razem połączone sosem, tym jakimś tam piklem, serem topionym, imitation cheese, to się chyba w ogóle nazywa.
Co?
No bo to jest taki ser topiony, tak?
To obok sera nie stało nawet.
Dokładnie, no to smakuje fenomenalnie, czyli to są kwestie właśnie połączeń smakowych. No i w pewnym momencie to jedzenie nie zaczyna stanowić tylko funkcji odżywczej, ale też stanowi funkcję nagrody, tak? Jeżeli zaczynasz się nagradzać albo odstresowujesz się jedzeniem, bo jeżeli masz stresową pracę i tak dalej, no to koło się nakręca, no bo jeżeli coś daje ci relaks i spokój, zamiast spaceru, nie wiem, sauny, zimnego prysznica, spaceru z psem, medytacji, akupresury, bo nie wiesz o tych rzeczach, że takie rzeczy można robić ogólnie, tak? ten relaks daje ci konsola, czyli odcięcie się od świata. Jeszcze mały element hazardu w środku tych gier, bo ja grałem w FIFA na przykład, tak? Więc to, jeżeli gra się w Ultimate Team, to ludzie, którzy grają w FIFA, będą wiedzieć, o co chodzi. Tam jest element hazardu po prostu, wiesz, kupowania paczek i z tych paczek mogą wypaść jacyś piłkarze. I to w wielu grach tak jest, chyba w Counter-Strike'u nawet tak jest, w wielu grach tak jest. Jeżeli ktoś nie gra, to totalnie nie wie, o co chodzi.
Natomiast, totalnie nie wiem, o co kanon.
Natomiast bardzo dużo firm, które gry wydają, zatrudniają specjalnych takich specjalistów od hazardu, żeby te gry...
Psychologów
i specjalistów od hazardu, żeby te gry jak najbardziej były uzależniające. No bo tak. Wow. I to znowu działa na takie podstawowe rzeczy, czyli grasz cały tydzień. Musisz rozegrać daną ilość meczy, żeby zakwalifikować się do wydarzenia, które dzieje się przez weekend. I po tym weekendzie dostaniesz nagrody. Czyli zobacz, nawet jeżeli nie masz czasu, albo nie masz dużo czasu, to musisz dograć te mecze, tak? Czyli jak nie zdążysz, no to siedzisz do 23, nie? I tłuczysz. To tak bardzo, wiesz, nie wiem, może ja mam jakiś umysł hazardisty, nie? Może tak jest, ale jest naprawdę mnóstwo osób, które jest od gier podobnych, FIFA i tak dalej, podobnych, po prostu uzależnionych. Zresztą nawet jeżeli wejdziesz na YouTube'a, wpiszesz FIFA 24, czy tam FC 24, jakkolwiek to się nazywa, to znajdziesz tonę YouTuberów, którzy się tym zajmują i to oglądają dzieci i później te dzieci biorą karty od rodziców, wiesz, wbijają sobie do PlayStation, no bo tam wystarczy podłączyć kartę. No była taka historia chyba w UK, że nie pamiętam kwoty, nie, ale powiedzmy 25 tysięcy funtów brytyjskich dzieciak przewalił na karcie kredytowej, tak?
Wykupił sobie jakieś paczki, tak?
Tak, no bo to możesz, wiesz, to jest, możesz to kupować bez końca, tak? A jeżeli on na przykład bardzo chce trafić w paczce Ronaldo, tak? Powiedzmy, whatever, nie? No, wiesz.
Nie, ogólnie gry...
Lewandowskiego chcesz, nie?
Gry są mega, mega uzależniające i to jest właśnie takie złudne odpoczywanie, nie? Tobie się wydaje, że ty sobie właśnie odmurzysz się, zrelaksujesz po tej pracy, a to tak naprawdę jest autodestruktywne dla twojego mózgu przede wszystkim.
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o grach, bo ja znowu odpływam i się odklejam.
Ale to jest mega ciekawe akurat.
Od tematu to jest to, że są gry darmowe, gry online i tobie się wydaje, że ty za nie nie płacisz, ale płacisz swoją uwagą.
Czasem,
i
tak.
Czasem, który spędzasz. I teraz, jeżeli większość gier tak wygląda, tych online, że one mają system po prostu levelowania, i cały czas levelujesz do góry i wydawcy gry dają cały czas nowy content, czyli ta gra nigdy się nie kończy, czyli nie masz szansy jej przejść, tak? Nie da się jej przejść, nie da się przejść wężyka. Znaczy nie, w sumie wężyka się da, tak? No bo kojarzysz, o której grze
tak,
mówię,
tak,
nie?
Tak, na nogi jest, tak.
No to pewnie jak zapełnisz cały ekran, to przejdziesz, nie? No ale no, są gry, których się przejść nie da, bo masz ciągle nowy content, nowe misje. No i teraz...
Tak jak seriale, które się nigdy nie kończą.
No nie, ja, no tak, no dokładnie. No, tak, tak, no w zasadzie z serialem jest podobnie, nie? Jeżeli jest bardzo ciekawy serial, no to trudno jest ten serial wyłączyć w pewnym momencie.
Tak.
No? Dlatego ja staram się ich nie włączać.
To samo, takie same mam podejście.
Ale mam czasami takie, kurczę, no jest 20, bo ja o 20 się już kładę do łóżka. Po prostu 20, 20:15 jestem w łóżku, nie? Nie ma, że boli. Znaczy i nigdy nie boli, bo to jest po prostu...
Zasada.
Tak, to jest zasada, nawet zasada niepisana, po prostu oboje z żoną tak mamy w ogóle to szczęście, że oboje pracujemy z domu, więc mamy idealnie zsynchronizowane rytmy dobowe takie same, tak? To jest też rzecz, o których ja pewnie nie zdaję sobie sprawy, że wielu ludzi tak nie ma, że ktoś pracuje na zmiany i tak dalej. Dobra, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co się u mnie działo. Czyli te objawy się pogarszają, ale w pewnym momencie już po prostu zaczął mnie boleć brzuch. Poszedłem na USG, znaczy to taki skrót myślowy, poszedłem do lekarza, wiadomo, Medicover, bla, 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 takie skierowania. No i miałem USG wątroby, no i się okazało, że wątroba jest stłuszczona, nie? Czyli już, ja to się śmieję, że brakuje miejsca na ciele, to się stłuszcza wątroba, ale oczywiście tak nie jest. Jeżeli ktoś by chciał posłuchać więcej o stłuszczeniu wątroby, to ja odsyłam do Ani Gudan. Ania jest specjalistką, która zajmuje się właśnie tymi chorobami. Ania też była u mnie na podcaście i też trochę o tym mówiliśmy. To nie to, że ja bym promował czy coś, natomiast...
Zapraszamy.
Chodzi po prostu o to, że no też nie chcę specjalnie tutaj wchodzić w mechanizmy stłuszczania wątroby, bo to nam zajmie naprawdę kupę czasu.
A skoro jasne.
A skoro mówiłem, że nie lubię skrótów myślowych, no to nie chcę tutaj powiedzieć, że wątroba się stłuszcza od węglowodanów, koniec, kropka, nie? No bo tak nie jest zupełnie.
Ty miałeś po prostu stłuszczoną wątrobę.
Tak, ja miałem stłuszczoną wątrobę. No i pani hepatolog powiedziała, że no trzeba się tym zająć. No żeby się tym zająć, no to trzeba schudnąć, nie? No to ja się zapytałem, jak schudnąć? No bo ja nigdy, wiesz, ja nigdy w ogóle nie byłem na żadnej diecie. Nigdy nie myślałem o tym, żeby schudnąć. Mhm. Nigdy tego nie rozważałem. I ona powiedziała, dieta ketogeniczna. Nie? Ja w ogóle, a co to jest? Nie? Ona mówi, no tam wystarczy, tak jak pan je na przykład, tak mi powiedziała, tak jak pan je jajecznicę no, z chlebem, no to teraz po prostu trochę więcej jajek, żeby jakby uzupełnić, wiesz, tą, gdzieś tam ten ładunek kaloryczny, ale na przykład bez chleba, nie? Jeżeli były warzywa, to niech zostaną i tak dalej. Ja sobie myślę, okej, okay, no to idę robić research, nie? To wiesz, dostałem zadanie po prostu, mhm. nie? Idę robić research. Mówię, że żonie, słuchaj, mam stłuszczoną wątrobę, muszę schudnąć. On mówi, aha, jak będziesz chudnął? To po prostu jest taka rozmowa, nie? No, no, no. Ja mówię, no słuchaj, no pani doktor mi powiedziała dieta ketogeniczna, nie? A ona mówi, a co to jest? No i powiedziała mi dokładnie to samo, co powiedziała pani doktor. Więc ja to, że ja się nie zastanawiam nad tym, co robić, chociaż znowu mówiłem, że z podcastem było tak, że zamiast robić, to się zastanawiałem, ale to tutaj jakoś przyszło automatycznie, wziąłem, wiesz, telefon czy tam laptopa, dieta ketogeniczna, coś tam, nie? I zasady tego. I pierwszy tam krok, jakaś tam adaptacja do diety ketogenicznej, jak powinna wyglądać kuchnia. Mówię, no dobra, no to robimy. Pani doktor powiedziała, że robimy, to robimy. I ona powiedziała, że no mam stłuszczoną wątrobę, że to w ogóle nie fajnie przede wszystkim, nie polecamy tego. Nie powinno tak być. Należy zająć się swoim zdrowiem, bo będzie gorzej. I jakby, wiesz, coś we mnie uderzyło i, jakby, i tu już nastąpiła ta zmiana o 180. Ja sobie myślałem, gościu, ty masz powiedzmy, że to było 2020, czyli 29 lat.
Czyli dopiero od 4 lat zacząłeś taką zmianę.
Tak, no. To 4
wow.
lata. No i ja mówię sobie, gościu, masz 29 lat, masz fenomenalną żonę, fajne życie, może warto by było na tej planecie zostać jak najdłużej. Nie? Koniec motywacji. Mhm. Ja to nazywam silnym dlaczego. Czyli to jest jakby taki cel nadrzędny, który ma jakby siłę większą niż jakakolwiek wymówka, która może się pojawić po drodze, ale z drugiej strony, jeżeli coś chcesz robić, to ja nie widzę miejsca na wymówki. No bo jeżeli ty chcesz rzeczywiście prawdziwie, głęboko w sercu coś wykonać, no to te wymówki nie pojawiają się po drodze, bo one przeczą temu, że ty coś chcesz zrobić. Ja to tłumaczę w ten sposób, dlatego że może jestem nieempatyczny, może po prostu mam tak w głowie, że nie widzę tych takich zależności, wiesz, a może, nie wiem, może mi się nie chce, może, nie wiem, może dzisiaj, nie wiem, wstanę później, może dzisiaj nie pójdę na trening, może coś tam. No po prostu tego u mnie nie ma, nie? U mnie jest cel i czysta realizacja i też staram się to też ludziom tłumaczyć, że słuchaj, okej, są momenty, kiedy jesteś słabszy, i tak dalej. Natomiast to też może wynikać z tego, że może za dużo sobie narzuciłeś na klatę, tak? Ja nie wszedłem w dietę ketogenu jakimś takim, wiesz, rozpiską, schematem, że muszę robić to, tylko ja rzeczywiście zacząłem robić to intuicyjnie, krok po kroku, powoli i być może dlatego to wyszło z sukcesem, tak? Bo jeżeli bym na przykład zaczynał tą dietę teraz wszedł na Instagram i zobaczył, jak się robi keto, to być może skończyłbym ją po 5 tygodniach z wywalonym cholesterolem, wiesz, problemami z jelitami, jakimiś tam innymi rzeczami, tak? Bo jeżeli bym zrobił tak, jak teraz radzą eksperci, no to mogłoby być ciężko, tak?
No, teraz wbiłeś kij w mrowisko, bo te social media mocno żyją, mam wrażenie, szczególnie ta branża dietetyczna, dietą ketogenną i tam są mega spory i może właśnie ty jako osoba, która bardzo mocno w tym siedzi i od praktycznej i też od teoretycznej, jak wspomniałeś, strony, powiedz może jakbyś odczarował jakieś mity i fakty a propos keto.
Wiesz co, to naprawdę moglibyśmy spędzić pewnie kilka tygodni rozmawiając o tym, bo no, wystarczy, że odpalisz Instagrama, wpiszesz dieta keto czy coś tam, no to pierwsze rzeczy, które wyjdą, nigdy nie jest śniadań, bo to Big Pharma chce, żebyś, nie wiem, coś tam, bo to oni wymyślili śniadania, żebyś ty jadł śniadania, a tak naprawdę ich nie potrzebujesz, nie? Że ty jesz tylko od insuliny, że od węglowodanów masz właśnie stłuszczenie wątroby, no. Ciężko jest nawet to wszystko wymienić, bo w głowie pojawia się tyle tych rzeczy, że ciężko jest to po prostu z siebie wyrzucić tak na spontanie.
No to brzmi jak takie ogólniki, które tak naprawdę no niewiele wnoszą, bo nie są skonkretyzowane, nie są do jakiegoś indywidualnego przypadku, bo dla jednego może to właśnie być tak, faktem, no, a dla innego właśnie totalnie może się mijać z prawdą, nie?
Dokładnie, no bo to co powiedziałeś, czyli indywidualizacja jest w ogóle kluczem do wszystkiego i to odnosi się i do diety, i do treningu, i tak naprawdę my powinniśmy tą dietę dostosowywać do stylu życia i do tego, jak my się czujemy, a nie brać schemat z internetu i go aplikować. Takim najczęstszym błędem jest to, że większość ludzi aplikuje do siebie model diety ketogenej, który został wymyślony 100 lat temu, żeby walczyć z padaczką lekooporną. To jest model, który przewiduje tam podaż 80% tłuszczu, czyli 80% kalorii, które jesz, ma pochodzić z tłuszczu, 15% z białka, czyli jeżeli mamy kogoś, kto już ma, na przykład, który ma wysoki wzrost, tak, jest wysoki, czyli ma teoretycznie więcej masy mięśniowej, ma większe zapotrzebowanie na białko, to tym 15% już go nie zapełni, tak, albo przynajmniej będzie to, nie wiem, 1 gram białka na kilogram masy ciała, to już jest mało.
No,
tak?
Skrajna dieta, 80% z tłuszczu.
No i 5% z węglowodanów, tak. Jest wiele osób, które ten model, jeszcze raz podkreślę, do walki specyficznie zbudowany z padaczką lekooporną, zaprojektowany 102 lata temu, tak? Bo chyba 1922, jeżeli inny rok, to proszę tam mnie gdzieś tam podsumować, wyjaśnić w komentarzu, ale myślę, że to nie, jest nieważne. Tak, ponad 100 lat temu model, który został zaprojektowany do konkretnego schorzenia, czyli jako interwencja dietetyczna, tam gdzie nie działają leki, jest teraz aplikowany do ludzi, którzy chcą schudnąć albo poczuć się lepiej, bo ktoś im powiedział, że dzięki diecie ketogenej nie będziesz mieć mgły mózgowej, tak? Albo jakieś takie rzeczy, tak? No, diecie keto się przypisuje naprawdę ponad jakieś, nie wiem, no, fenomenalne właściwości wręcz, tak? Ja już z tego się śmieję, natomiast no, jeszcze raz wracając, 80% tłuszczu, tak? No, jeżeli jesz normalnie, twoja dieta jest normalna, tylko po prostu jesz trochę więcej i dlatego ty jesz, no bo tyjemy od nadwyżki kalorycznej, chudniemy od deficytu. Mam nadzieję, że tutaj się wszyscy z tym zgadzamy, tak? Że jeżeli jemy mniej, to chudniemy, jeżeli jemy więcej, to tyjemy, nie? I to też jest jakby jeden z tych mitów, że kalorie nie mają znaczenia. Że nie
ale
trzyma.
To też do każdej indywidualnej osoby, bo ja na przykład mam też inne zapotrzebowanie na tą kalorykę i ktoś, na przykład ktoś właśnie takim typowym kanapowcem też ma inne zapotrzebowanie.
Tak, ale jeżeli ta osoba jest w stanie wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, nie mówię tutaj o kalkulatorze, tylko poprzez metodę obserwacji swojej masy ciała, obwodów i aktywności fizycznej w jakimś okresie czasu i ona określi to zapotrzebowanie na, nie wiem, 2,5 tysiąca, więc jeżeli zacznie jeść 2 tysiące, to będzie chudnąć, a jeżeli będzie jeść 2,900, to będzie tyć. Jakby zgadzamy się w tym. No bo to jest jakby taki jeden z tych większych mitów też. Nie wiem dlaczego stworzony też diecie ketogenej, najprawdopodobniej po to, żeby można po prostu było żreć golonkę do odciny, nie? No już tego się śmieję, bo to jest jakby no...
Tłuste mięsko, tuścinki tak zwane.
My próbujemy w tej po jasnej stronie mocy, ja się z tego śmieję, próbujemy odkłamać, że wiesz, czarne jest rzeczywiście czarne, a nie białe, że białe jest białe, czarne jest czarne i że nie jest odwrotnie. My próbujemy odkłamać.
Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
No my właśnie próbujemy, wiesz, chcesz udowodnić, to wrzucę może cytat chyba Dawida Dobropolskiego, to dla mnie guru właśnie diety ketogennej, normalnej diety ketogennej w Polsce, że próbujemy, nie pamiętam dokładnie jak Dawid to powiedział, że próbujemy udowodnić, że zebra nie jest wielbłądem, tylko jest zebrą, nie? A jakby, no, po prostu jest to bardzo trudne zadanie, dlatego też nie zawracamy rzeki kijem i ten jakby pociąg tych mitów gdzieś tam dawno wyruszył. I najczęściej po prostu jest tak, że te osoby, które na tych dietach budowanych właśnie przez tych ekspertów w pewnym momencie zauważą, że okej, może schudłam, ale cholesterol po prostu wybił skalę, tak? Jest na przykład LDL na poziomie 300-350, zresztą to jest case jednej z moich podopiecznych, która właśnie teraz po trzech chyba miesiącach od momentu, kiedy zaczęliśmy współpracę, wczoraj wysłała mi głosówkę, że ten LDL już jest na poziomie 220 z 350, co jeszcze nie jest dobrym wynikiem, ale znaczy, że idziemy w jakimś tam dobrym kierunku, nie? Że to jest naprawdę trudne, żeby te rzeczy zrobić, żeby zawrócić konsekwencje tej diety. I bardzo często jest tak, że ja to prezentowałem na takim wykresie, że masz po prostu wykres. Na jednej i są dwie linie, która się przecina. Jedna jest malejąca, druga rosnąca. Tą malejącą linią jest adherencja do diety, czyli to, że jesteś w stanie w niej wytrzymać, a tą rosnącą są konsekwencje, które z tej diety wynikają. Czyli właśnie na przykład rozwalony mikrobiom, tak? Również mgła mózgowa. Ta dieta również może doprowadzić do insulinooporności, bo to nie jest tak, że tylko węglowodany będą tą insulinę powodować, insulinooporność, bo głównym powodem insulinooporności jest nadwyżka kaloryczna i brak ruchu. Jakby, no to są te dwie główne dźwignie i tutaj nie powinniśmy się doszukiwać, jaki produkt był substratem energetycznym, który doprowadził do przeładowania, tylko no, po prostu nadwyżka energetyczna będzie prowadzić do insulinooporności, brak ruchu również, więc te wszystkie rzeczy. No i jeżeli te konsekwencje tej diety, konsekwencje zdrowotne tej diety zaczynają, stykają się w tym miejscu z tą drugą linią, tak? No może ktoś sobie to wyobrazi, no to nagle zaczynamy od tej diety już odchodzić, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać konsekwencji tej diety, nie? I wtedy niektórzy albo otwierają oczy i to też znowu otwierają oczy, bo tamta strona też mówi, otwórz oczy, wszyscy chcą cię okłamać, wyjdź z Matrixa i tak dalej, z Masmixa, jak to mówi Dawid Dobropolski. Więc no, chcemy gdzieś tam trochę to odczarować i tym ludziom, którzy już są w tym momencie, że kurde, ta dieta w tym modelu takim, ten model nazywa się modelem klasycznym lub eliminacyjnym, że ona nie działa, że to nie jest na moje dolegliwości, że to nie jest, wiesz, jeżeli chcesz schudnąć, to tak naprawdę chcesz tylko schudnąć. Nie chcesz atakować gdzieś tam rzeczy, których nie masz, tak? Nie masz padaczki lekoopornej, no to po co robić interwencję dietetyczną, która jest skierowana w padaczkę lekooporną, jeżeli ty nie masz padaczki lekoopornej.
To jak wygląda ta dieta właśnie ketogeniczna z tej dobrej strony mocy?
Wiesz co, no takim najczęściej polecanym modelem to jest połączenie najzdrowszej według badań diety, czyli modelu śródziemnomorskiego z modelem diety ketogennej. No i to jest już zupełnie inaczej wyglądający model, bo tutaj też nawet nie będę określał znowuż tego rozłożenia makroskładników, no bo tam było twardo 80-15-5. Tutaj to się będzie różnić, bo ta dieta jest na tyle, że tak powiem,
elastyczna
czy zliberalizowana, że ją dopasowujemy do swoich, wiesz, potrzeb. Jeżeli ta dieta jest znowu interwencją dietetyczną w jakimś kierunku, na przykład w insulinooporność, no to oprócz tej diety, która będzie wtedy przeważała w kwasy jedno nienasycone, wielo nienasycone, czyli będą orzechy, będą ryby. Jeżeli białko, to będą to, jeżeli tłuste białko, to będą tłuste ryby. Jeżeli będzie to zwykłe białko mięsne, no to w sensie pochodzenia zwierzęcego, to będą to raczej chude źródła białka. Po to, żebyśmy
chude mogli... źródła białka?
Tak, no na przykład drób, czyli pierś kurczaka, indyk, chuda wołowina. No bo jeżeli my konsumujemy tłuste mięso, czyli konsumujemy sobie karkówkę, no to razem z tym białkiem, które w tej karkówce jest, my w sobie wrzucamy nie tylko kalorie, tak, w postaci tłuszczu, który no, do tej karkówki jest doczepiony, ale też ten tłuszcz, on ma pewną kompozycję, tak, i w tym tłuszczu w karkówce, tam ponad połowa z tego tłuszczu to są kwasy, długie kwasy tłuszczowe nasycone. To są te, które według badań, no już tutaj naprawdę nie ma co się z tym kłócić, nie są takie najlepsze dla nas, szczególnie dla osób, które są w tych stanach insulinooporności, czy no, w stanach, w którym są kłopoty z metabolizmem, tak? Więc my byśmy chcieli wtedy ograniczyć podaż tych tłuszczy długich nasyconych po to, żebyśmy mogli uzupełnić te tłuszcze na przykład za pomocą oliwy z oliwek, oleju z awokado, suplementacji, dodatkowej suplementacji kwasami omega-3, na przykład EPA i DHA. Jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli tłuste mięso, no to już ryby, czy na przykład łosoś, makrela, i wtedy te tłuszcze, które tam są, to są te, które my byśmy chcieli. Tak? Co jeszcze? Nie wiem, czy powiedziałem oliwie, jeżeli jako dolewane. No i mamy fenomenalne kwasy tłuszczowe MCT, które mają zupełnie jakby inny system przetwarzania w naszym organizmie i są bardzo szybko konwertowane właśnie do ciał ketonowych, które my możemy od razu wykorzystać jako energię. No i te ich właściwości wynikają po prostu z chemicznej budowy tych kwasów tłuszczowych. Nie? Także no, ten model śródziemnomorski, pokryłem białka, pokryłem źródła białka, pokryłem tłuszcze. No, do źródła białka w sumie można jeszcze dołożyć nabiał, fermentowany nabiał w tym przypadku również.
Odżywkę białkową?
No można, nie? Jeżeli ktoś gdzieś tam trenuje, no to jak najbardziej. Natomiast nie powiedziałbym, że to jest gdzieś tam główne źródło białka na diecie.
Ale często lepszej jakości niż takiej przeciętnej jakości mięsa, uważam.
No i tutaj znowu idziemy do takiego punktu, gdzie też ważną kwestią jest jakość produktów, nie? Żeby mięso było nieprzetworzone, no bo większość tych badań, które mówi, że mięso jest złe, to wrzuca do tego samego worka pasztet i polędwicę wołową, tak? Bo to jest mięso i to jest mięso. Parówki i... No, gdzie tu jest jakby...
Mięso mięsie nierówne.
Tak, no nie ma tego rozdzielenia, więc tutaj też stawiamy na jakość tego mięsa. Staramy się kupować nieprzetworzone, nie? Więc jeżeli mamy do dyspozycji indyka, kurczaka, chudą wołowinę, chuda wieprzowina też będzie okej, okay, tak? Tylko no, starajmy się wybierać z dobrego źródła.
Ja na przykład nie jestem przekonany co do wieprzowiny.
Ja też ja jem bardzo, bardzo, bardzo rzadko. No pewnie naliczyłbym kilka razy w roku. No głównie króluje u mnie drób, wołowina i ryby. Nie? To są takie główne źródła białka. Na biało za bardzo nie jem, oprócz serów twardych ze względu na SIBO, z którym się zmagam, bo tam niestety jednym z ulubionych moich rzeczy jest twaróg. Natomiast no, ze względu na dyskomfort jelitowy powstały w konsekwencji konsumpcji twarogu, na razie go odstawiam, natomiast coraz bardziej ten nabiał włączam i sprawdzam swoją na to tolerancję, który ze względu na leczenie po prostu tych dolegliwości już się zwiększa, więc ostatnio nawet zrobiłem przepyszny sernik, oczywiście na twarogu i mascarpone i przeżyłem, także warto gdzieś tam próbować. Także okej, okay, tu mamy pokryte źródła białka, tłuszcze, o których mówiłem, no to do tego możemy doliczyć nasiona siemlniane, nasiona chia na przykład, słonecznik, orzechy, to jest bardzo ważna kwestia, tak, które tutaj będą mega, też działać orzechy, nam mega. I przeciwzapalnie i będą wspomagać przy insulinooporności i innych tutaj takich problemach metabolicznych. No i najważniejsze z tego, czyli może nie najważniejsze, ale równie ważne, polifenole i błonnik, czyli to, w czym uboga jest ta dieta klasyczna, bo tam jest praktycznie wyłączenie, ze względu na bardzo duże ograniczenie węglowodanów, tam jest praktycznie wyłączenie źródeł błonnika i polifenoli, czyli na tamtej diecie nie ma owoców. Jeżeli warzywa, to są jakieś takie liściaste, które oczywiście nie mogą mieć węglowodanów, tak? Więc zapomnij o jakichś tam borówkach i tak dalej, czy truskawkach, owocach leśnych, które mają najwięcej tych składników, które my byśmy chcieli. Natomiast na diecie ketogennej, właśnie tej w modelu śródziemnomorskim, one tam są obecne, nie? Czyli no podejrzewam, że jeżeli pokazałbym ci zdjęcie tego, co ja jem, no to byś nie powiedział, że to jest dieta ketogenna, tak? No bo tam jest, wiesz, ryba, jest łosoś, jest góra warzyw i obok tego na przykład jest upieczony ziemniak, nie? Powiedziałbyś, że to jest dieta ketogenna?
No nie wygląda.
No nie wygląda, nie? No bo na ketogenność posiłków w tym momencie wpływa to, jakiego tłuszczu użyjemy, to jest jedna rzecz, czyli używamy właśnie oliwy z oliwek czy tłuszczu MCT, które mają wyższy potencjał jakby ketogenny niż długie tłuszcze nasycone, no które ze względu na swoją po prostu budowę trochę zajmuje więcej ich przetwarzanie na energię, czyli beta-oksydacja, i też osoby, które znowu mają problemy z metabolizmem, insulinoopornością, mają nadwagę, no badania wykazują, że te osoby trudniej, ciężej im wychodzi beta-oksydacja tych długich nasyconych kwasów tłuszczowych. Więc znowu, jak najbardziej dla tych osób najfajniejszą taką interwencją, jeżeli już to ma być interwencja dietą ketogenną, będzie ograniczenie tych kwasów pochodzenia zwierzęcego, oleju kokosowego i tak dalej, i włączenie właśnie głównie oliwy z oliwek, oleju z awokado, orzechów, oleju lnianego, tłustych ryb, ogólnie awokado nawet jako owoc, nie musi być to olej awokado.
Owoc czy warzywo awokado? Mi się wydaje, że warzywo chyba bardziej. Choć,
a powiedziałem owoc?
Tak, choć kurczę, nie sam wiem. Się zastanawiam a propos awokado. Przecież to jest, jaki owoc albo warzywo jest źródłem tłuszczu? No,
kokos.
Kokos, okej. Okay, no tak, kokos jest czym? Warzywem?
Proszę tutaj dać nam znać w komentarzach, bo właśnie, czasami
tak jest. Serio, nie wiem.
Propos jeszcze podcastów, takie jest, że pojawiają się dziury, nie? W głowie, że nie wiesz rzeczy.
Nie mam pojęcia, znaczy no nie wiem, jak to sklasyfikować. No nie mam
owoc,
pojęcia.
Owoc, awokado, warzywo, awokado. Nie wiem.
Źródło tłuszczu, no jakby to nie jest spotykana cecha warzywa albo owocu, nie? Ciekawe, no. To jest mega.
Tak, no jakby no, znaczy, Jezu, no kokos jest orzechem przecież.
Okej, okay, dobra. Ale co, awokado?
Wróciło. Awokado?
Awokado może też w sumie. Nie, masz pestkę?
Nie, no ale, ale pestka też jest w brzoskwini. Chyba to nie jest to ten tok myślenia, którym powinniśmy podążyć, żeby zdefiniować.
Ale ciekawe to jest. Myślę, że to jest ciekawe pytanie, myślę, bo może że... to nie, nie jest odgadnione. Ja chyba, myślę, że czato GPT zapytać.
Ja myślę, no to dawaj, nie? W międzyczasie.
Ty zapytam się, no kurwa.
Czym jest awokado, nie? Zobacz, dwóch się spotkało, nie wiedzą, co to jest awokado. Ale że tam gdzieś? Nie, nie ma. Okej. Okay. Dobrze, no i wrócę, tak? Czyli bardzo ważna rzecz to jest to, żebyśmy mieli ten błonnik, żebyśmy mieli te polifenole, bo to są te rzeczy, które będą chociażby wpływać na zdrowie naszych jelit, na mikrobiom jelitowy i tak dalej. To też badania wskazują, że diety bogate w długie, nasycone kwasy tłuszczowe i jednocześnie diety, które są niskobłonnikowe, bo taką dietą będzie wtedy ta dieta ketogenna w wydaniu klasycznym, eliminacyjnym, że one naprawdę nie wpływają dobrze na mikrobiom jelitowy. I tu też znowuż z tym nie ma co się kłócić, tak? No bo na to są dobre badania, tak? Więc no, nie ma co tutaj mówić, że wcale tak nie jest, że Big Pharma nas okłamuje, tylko po prostu no, czasami trzeba rzeczywiście, jeżeli chcemy zweryfikować jakąś wiedzę, a coś wydaje nam się bardzo łatwe i intuicyjne, bo często tak jest w tych rzeczach, że ktoś ci powie insulinooporność, no to to jest od insuliny, a insulina podnosi się od węglowodanów, więc nie jest węglowodanów, to się wydaje jako taki naprawdę fajny ciąg logiczny. Natomiast w świecie dietetyki używanie intuicji i logiki i chłopskiego myślenia zazwyczaj prowadzi nas do błędnych wniosków, tak? No bo jesteśmy trochę bardziej skomplikowani niż drzewko decyzyjne, jeśli to, 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 tak, jeśli to, jeśli to.
To nie jest takie zero-jedynkowe. Dietetyka, no bo jest naprawdę bardzo elastyczną dziedziną.
Tak, no bo gdyby to było zero-jedynkowe, to każdemu człowiekowi z jednym i takim samym schorzeniem moglibyśmy zaaplikować interwencję i ta interwencja zawsze musiałaby zadziałać, tak? No tak nie jest, nie?
Owoc jednak, miałeś rację.
Okej, okay, no to widzisz, to intuicyjnie jakby, natomiast... Nigdy się na tym nie zastanawiam. Widocznie, wiesz, gdzieś tam słyszałem owoc awokado i tak chyba po prostu zostało, ale nigdy się nie zastanawiam.
Mega, to ja chciałem zamieszać. A właśnie jeszcze wracając do tego twojego działania i do tej twojej zmiany, bo powiedziałeś, że wprowadziłeś tu dietę ketogenną, a kiedy wprowadziłeś coś więcej, na przykład aktywność fizyczną?
No i tutaj dochodzimy do takiego nieciekawego momentu, bo jak chudłem, to była pandemia i były zamknięte siłownie. Więc ta zmiana, tak jak mówiłem, nastąpiła od razu, z dnia na dzień, o 180 stopni, więc już następnego dnia wyszliśmy z żoną na spacer po prostu. Coś, czego, wiesz, nie robiliśmy. Mamy psa, więc od następnego dnia po prostu mieszkaliśmy na Mokotowie i pakowaliśmy się do auta. No jako, wiesz, byliśmy w Warszawie w sumie może wtedy z 6 miesięcy, więc jeszcze ta Warszawa była dla nas czymś fajnym, nowym. Więc pakowaliśmy się do samochodu, jechaliśmy sobie na krakowskie przedmieście, zostawialiśmy auto i tam sobie chodziliśmy, nie? No i tam bywało tak, że tam było z 20 tysięcy kroków zrobione i tak dalej, ale nikt tego nie mierzył. Myśmy po prostu w momencie, kiedy znowu nie chcę tu wywyższać specjalnie diety ketogennej, ale być może powiem w ten sposób, w momencie, kiedy unormowaliśmy to, jak jemy i przestaliśmy się przeładowywać kaloriami i zaczęliśmy jeść zdrowo, czyli te produkty, które zaczęliśmy jeść, były jedno-dwuskładnikowe, a nie były przetworzonym żarciem, to nagle zaczęliśmy mieć energię do robienia rzeczy, tak? Nagle się coś zachciało, nagle zaczęło nas nosić, tak? No to jak cię nosi, no to chodź na spacer, tak? No i chodziliśmy na te spacery i mamy jeden taki śmieszny case z żoną, że to był wieczór, lato i mieliśmy tylko się przejść wokół bloku z psem. No i w pewnym momencie po prostu wyszliśmy i tam dochodzimy sobie do jakiegoś momentu i żona mówi, a chodź jeszcze kawałek się przejdziemy. Nie, no to idziemy. Ja mówię, dobra, to i już mieliśmy wracać i chodź jeszcze kawałek. I tak zrobiliśmy chyba z 7 kilometrów, nie? Po prostu, wiesz, spontan spacer wieczorem. No i teraz tak, jeżeli zobaczysz sobie, że nagle normujesz jedzenie, czyli normujesz sobie nawet intuicyjnie ilość jedzenia, które w siebie wkładasz, to jedzenie jest odżywcze, czyli ta dieta jest bogata w białko przede wszystkim, w błonnik, czyli białko i błonnik dają sytość, tak? Jesteśmy syci, nie jesteśmy głodni. Ta dieta nie jest niedoborowa, no bo znowu, że wracając do tych starych diet, na którym ja byłem, czyli cola, cheeseburger, wiesz, pizza i tak dalej, to te diety, one są gęsto kaloryczne. Ja na to mówię SAD diet, Standard American Diet, smutna dieta.
Nie dość, że bardzo kaloryczna, to jeszcze te...
Uboga.
Uboga, ale nie dość, że uboga w takie wartościowe składniki, to jeszcze destruktywna, bo twój organizm później musi sobie poradzić z tym i wyrzucić te toksyny wszystkie, które to jedzenie do twojego ciała wprowadza.
No to wiesz, to jest jakby gdzieś tam kolejny element tej całej układanki, ale no po prostu...
Błędne koło po prostu.
Tak, to co bym chciał nakreślić, to jest to, że nie wszyscy muszą wchodzić na dietę ketogenną, żeby schudnąć, a w zasadzie nie muszą zupełnie, tak? Po prostu jeżeli zmienisz to, co masz na talerzu, realnie zmienisz to, co masz na talerzu i tu wracam do tamtego obrazka, czyli te dwa steki, to jest dobry wybór, tak? Stek fajnie, chuda wołowina, spoko. Zamiast ziemniaków ze śmietaną w formie pire, dlaczego by tego ziemniaka, przede wszystkim nie sześć ziemniaków, na przykład, tylko jeden, pokroić go sobie na frytki i wrzucić do piekarnika polanego oliwą, posypanego ziołami, na przykład rozmarynem, lubczykiem, oregano, które nam trochę podniosą termogenikę, poprawią trawienie i tak dalej. I do tego zamiast fasolki szparagowej z tą bułką tartą, to po prostu fasolka szparagowa, tak? I masz fajnie zbilansowany posiłek.
Więcej czasu ci to chyba nie kosztuje.
Krócej, tak? Bo nie gotujesz ziemniaków, tak? Nie musisz, nie musisz obierać 15, tak? Tylko obierasz dwa ziemniaki, tak? Wrzucasz je do piekarnika i one się robią tam i nie masz syfu w kuchni przy tym garnku. Jakby no to jest bardzo dużo rzeczy, to jakby upraszcza, więc nieważne, czy to jest dieta ketogenna, wegańska, jaka tam sobie wymyślisz, tylko po prostu jeżeli wyczyścisz swój talerz i po pierwsze, żeby on był normokaloryczny albo z deficytem, żeby schudnąć, tak? To nagle się okaże, że to, co masz na tym talerzu, to cię syci. Ty nie musisz używać kalkulatora, żeby zobaczyć, czy jesteś w deficycie, czy nie. Po prostu to, co jesz, plus znowu mały skrót myślowy, odblokowanie możliwości spalania tłuszczu, czyli znowu jem trochę mniej, no to mój organizm zaczyna pobierać energię z tkanki tłuszczowej, które też generuje troszeczkę, no nie chcę powiedzieć sytości, ale ten organizm jest też trochę bardziej usatysfakcjonowany. No u mnie tak było, ja nie czułem głodu, tak? Ja nie czułem głodu, nie liczyłem kalorii specjalnie. Dopiero chyba po tygodniu czy po dwóch gdzieś tam sprawdzaliśmy to w kalkulatorach. Albo przynajmniej tak mi się wydaje, 4 lata to było temu, więc jakiś to był czas. Kalorii nie trzeba liczyć, ale trzeba się liczyć z nimi i wiedzieć, że one się liczą, nie? To jest bardzo ważne, to jest miks tego, co właśnie powiedział kiedyś Tadeusz Sowiński i Dawid Dobropolski, także używam tego jeszcze raz tutaj. Nie musisz liczyć kalorii, licz się z nimi i wiedz, że one się liczą, tak? Czyli ten talerz, jeżeli on gwarantuje odżywczość, masz zapewnione, nie masz niedoborów, on jest syty, tak? No bo nie zawiera tylko źródła energii, ale też i ma błonnik i właśnie odpowiednią ilość białka, to nagle przestaje ci się chcieć jeść syf. No w skrócie, tak? Ja byłem uzależniony od słodkich napojów, od Coca-Coli, Fanty, Sprite, to jakby to pochłaniałem to naprawdę litrami, tak? No, grałem FIFA na konsoli, no to co chwilę tam szklaneczka była napełniona, nie? Więc ja z dnia na dzień przestałem chcieć to. No po prostu tak na mnie to zadziałało i to nie jest specjalnie magia diety ketogennej, żeby ktoś znowu tego tak nie odebrał, bo ja uważam, że naprawdę dietę ketogenną można promować w normalny sposób, a nie nadawać jej magiczne właściwości, że ona coś tam robi, wiesz, super magicznego, dlatego to bardzo podkreślam, że można ją promować normalnie, bo ona ma swoje zastosowania, tak? Więc wracając, no o 180 stopni i po prostu ten talerz czyściłem co jakiś czas. Kiedy włączyłem aktywność fizyczną, no nie było szans za bardzo na trening siłowy. Ja wtedy jeszcze w ogóle w tamtym momencie, czyli te 4 lata temu na siłowni może byłem z 5 razy w życiu, 6. Nigdy nie trenowałem na siłowni, bo ja zawsze grałem w koszykówkę, w piłkę nożną czy coś tam. Nigdy nie lubiłem. Nie mogę powiedzieć, że nie lubiłem czegoś, co nigdy nie spróbowałem, tak? Ale jakby nie miałem takiej potrzeby. Natomiast no była pandemia, więc nie mogłem i też chudnąc, mimo tego, że dieta ketogenna i ketony zawierają wartości, mają właściwości, które powinny te mięśnie uchronić przed rozpadem, mimo wszystko straciłem trochę tej masy mięśniowej. Podejrzewam, że gdybym jeszcze w tym czasie ćwiczył, no to już w ogóle byłoby z jeszcze większą korzyścią, tak? Bo przynajmniej uchroniłbym się przed... Jeżeli nie zbudowałbym dużo masy mięśniowej, to przynajmniej uchroniłbym się przed jej jakimś tam jakimś tam spadkiem. No,
no przy spadku 41 kg na pewno by się jakąś tam masę mięśniową stracił, wiesz, ale dużo mniejszą, myślę, niż którą straciłeś bez treningu siłowego,
ja,
nie?
Ja schudłem bardzo szybko, bo ja przez pierwsze 4 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam, od końca czerwca 2020 chyba do października schudłem 25 kg, nie? Więc to jest tam dosyć, dosyć poważna wartość.
Mocno.
I później... Później już kolejne gdzieś tam te dodatkowe 15 kg przyszło, aż do momentu, do którego schudłem, ważyłem 74 kg, nie? Mam 1,83 m mniej więcej, więc to już wyglądałem bardzo chudo. No i jakby była widoczna ta utrata masy mięśniowej i ja już wtedy zaczynałem trenować, czyli w momencie, kiedy osiągnąłem 74 kg, miałem już jakiś tam staż na siłowni. Pamiętam, że mam takie zdjęcie, to jak ktoś będzie chciał odwiedzić mój Instagram, to tam może zobaczyć, że mam porównanie siebie w tej samej wadze, czyli 81 kg chyba w 2021 roku, właśnie zdjęcie z Egiptu, co poza kulisami ci opowiadałem. Mhm. I obok tego zdjęcie też 81 kg tam sprzed chyba 3 miesięcy, nie? I ta sylwetka wygląda zupełnie inaczej, nie? To jest, tam jeszcze były te...
Jakość, co?
Tak, no to jakby to nie da się tego oszukać, nie? Mhm. Ja naprawdę nie mam jakiegoś specjalnie długiego stażu treningowego, ale no każdy, kto jest początkujący, ma bardzo duży progres na początku, nie? I sylwetkowy, i siłowy, wytrzymałościowy i tak dalej. Schody zaczynają się dopiero później.
Fajnie, że właśnie ty jesteś takim przykładem osoby, która nie była związana ze sportem, jakby w takim szerszym rozumieniu i tak w którymś momencie się ocknęła i zmieniła swój sposób życia i w tym wszystkim tak naprawdę nawyki. I między innymi to wejście w dietę ketogenną to była taka zmiana nawyków żywieniowych.
No nawyki żywieniowe to jest, wiesz, temat, który znowuż pewnie moglibyśmy ciągnąć bardzo długo. No takimi największymi, jeżeli miałbym powiedzieć, jakie to by były zmiany, no to tak jak u zwykłego Kowalskiego mi się wydaje, ja przestałem jeść od 6 do 22, czyli przez cały dzień, tylko po prostu zacząłem stosować pewne okno żywieniowe, ale ono nie wynikało z tego, że na diecie keto trzeba stosować okno żywieniowe, tak? Że musisz jeść 16, że nie możesz jeść przez 16 godzin, bo autofagia się nie zacznie i co... te wszystkie inne rzeczy, tylko...
To jest odrębny byt w ogóle, te posty, nie? A nie, jakby właśnie zauważyłem, że często jest dieta ketogeniczna kojarzona z postem,
bardzo,
nie?
Tak, no bo ona jakby przez to, że jesteśmy praktycznie cały czas, jakby dieta ketogenna jest czymś, co imituje w ogóle post, tak? No bo jesteśmy cały czas w trybie spalania tkanki tłuszczowej, oczywiście nie mówię tutaj w momencie, kiedy idziemy na siłownię na taki wysiłek wysokoglikolityczny, mamy wysokie VO2 max, no to wtedy każdy, kto jest na diecie ketogennej i tak korzysta z węglowodanów, w sensie z glukozy jako źródło energii, tylko ten trening jest po prostu nieefektywny, tak? No bo ta glukoza musi być uzupełniona poprzez procesy gluconeogenezy i to z kwasów tłuszczowych, czy to z aminokwasów. No dlatego to jest na przykład to pierwsze ograniczenie diety ketogennej, nie? Czyli zastosowanie w sportach, takiej klasycznej powiedzmy. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o te nawyki, no to tak, jak najbardziej. Te zastosowanie okna żywieniowego wynikało tylko i wyłącznie z tego, że jeżeli jesteś nasycony w dwóch posiłkach, czy tam w trzech, no to po co jeść więcej? To jest jedna sprawa. Mhm. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda talerz tam diety właśnie śródziemnomorskiej, a jak wygląda talerz diety high carbowej, no to zobaczymy, że na tym samym, jakby na tej samej objętości tego talerza my w diecie śródziemnomorskiej ketogennej zmieścimy na przykład 1700 kalorii, no bo da się tak zrobić. Oczywiście nie polecam tego, żeby ktoś tak robił, żeby jadł jeden posiłek dziennie. A na tym talerzu takiej diety wysokowęglowodanowej nie wiem, ile zmieścimy, z 700, 800, tak? No bo tam trzeba po prostu wiedzieć, że tłuszcz jest gęsto energetyczny. Tak, łyżeczka oliwy, ile może mieć kalorii? Pewnie zależy od tego, jakiej wielkości jest łyżka czy łyżeczka. Tak? No, tłuszcz ma 9 kilokalorii w 1 gramie. Węglowodany mają 4. Źródła węglowodanów często też są troszeczkę zbudowane z powietrzem. Tak? Na przykład wafle ryżowe mam w głowie teraz. No to jakby ten wafel ryżowy, on ma objętość powiedzmy dłoni, tak, jest jakiś tam gruby, żeby go zjeść też potrzebujemy chwili, on też zajmuje pewną objętość w żołądku, natomiast kalorii ile ma, nie wiem, 20, 30, ja nie wiem, stawiam,
to
że...
To się jakoś nazywa nawet dekompresacja, Czy jakoś tak, że się pompuje po prostu. Aha. Na przykład są też takie...
A, wiem o co ci chodzi.
Są też takie...
Ekspandowane rzeczy.
Ekspandowane, dokładnie.
Tak, bo ja zacząłem teraz, zakochałem się w orkiszu ekspandowanym. To jest, w Rossmanie kupuję takie musli właśnie z orkiszem ekspandowanym, z miodem i z jakimiś tam owocami. No to jest dla mnie fenomenalna pożywka potreningowa, tak? No bo być może będzie czas na to, żeby przejść do tego, jak wygląda ten mój model teraz i jak staram się go promować. Natomiast wrócę jeszcze szybko do tych nawyków. No to ten post wynika z tego, że po prostu jestem najedzony, no bo te posiłki, one są gęsto kaloryczne, mają też swoją pewną objętość, też poprzez dużą ilość błonnika i białka one są sycące, a też tłuszcz sprawia, że te rzeczy są dłużej w żołądku. Czyli to jest połączenie takich trzech rzeczy. Białko, błonnik i tłuszcz sprawia, że te rzeczy jakby dłużej dają ci sytość. Mm-hmm. Plus, jeżeli wychodzisz z takich stanów, w którym nie jesteś głodny, a coś byś zjadł. Wiadomo, tak? Ochota na jedzenie, mm-hmm. a apetyt to jest coś innego, warto to rozróżnić. I ta druga część znika. I jakby twoje zapotrzebowanie na jedzenie zostało spełnione z jednym i drugim posiłkiem, to nie myślisz na to jedzenie o tym, żeby zjeść. Więc no mój model żywieniowy wygląda tak, że ja wstaję rano, idę na trening, bo trenuję na trzo, nie lubię trenować z pełnym żołądkiem. Poza tym taki mam styl życia, że żeby zjeść przed treningiem, musiałbym wstać jeszcze godzinę wcześniej. No ale nie będę wstał o 5, nie będę się orał, tak? Żeby zjeść bananę i czekać na kanapie, tak? Okej, dobra, to mogę iść, nie? No jakby to nie o to chodzi, nie? Właśnie propos przystosowania diety do stylu życia, a stylu życia do diety, nie? Mhm. Więc idę na trening i jak tylko wracam z treningu, to jem takie śniadanie białkowo-tłuszczowe, które jest wzbogacone o... Znaczy białkowo-tłuszczowe z węglowodanami. Po prostu zbilansowane śniadanie, tak? Tam będą przeważać tłuszcze, właśnie na przykład oliwa z oliwek, kwasy tłuszczowe MCT, będą jakieś tam orzechy, chia, siemię lniane, będzie dużo białka, i będą węglowodany złożone właśnie na przykład jakiejś formie na przykład pieczywa żytniego, w formie tego orkiszu ekspandowanego, trochę węglowodanów prostych, czyli banan, jakieś tam borówki i tak dalej. No i tak to wygląda, nie? No mhm. i tam w jednym posiłku, jeżeli na przykład moje zapotrzebowanie to jest tam, nie wiem, 3000 czy tam 3500, no to w jednym posiłku będzie tych kalorii, nie wiem, jakieś 1200, później wpada najczęściej odżywka białkowa, żeby po prostu dowalić to białko. I ta odżywka białkowa też ma na przykład trochę kwasów tłuszczowych MCT, trochę błonnika, na przykład teraz korzystam z błonnika bambusowego, można go po prostu zamówić, on przyjdzie do domu w paczce, można go po prostu cyk miarką sobie wrzucić, żeby też był błonnik po prostu w tym posiłku, tak? Nawet w tej odżywce białkowej. No i później trzeci posiłek, czy tam drugi główny posiłek, no to jest po prostu zwykły obiad, no to będzie stek wołowy, ryba, jakiś tam kurczak czy coś takiego z dużą ilością warzyw i na przykład znowu z jakimś źródłem węglowodanów złożonych, na przykład z łyżką kaszy, ziemniaka, ja uwielbiam bataty na przykład i tam jednego batata takiego dużego z żoną po prostu wciągamy sobie na pół. Jak się pokroi batata na frytki i się go upiecze, no to on się na talerzu nawet nie mieści, nie? Mhm. A ja teraz mam pomyśleć o tym, że jadłem na przykład 4 czy 5 ziemniaków, nie? Czy coś tak, no po prostu... Nie wiem, gdzie ja to mieściłem, nie? Tak naprawdę. Nie wiem, gdzie ja to mieściłem.
No właśnie, a jakie były te wcześniejsze twoje nawyki? Jak to wyglądało wcześniej? A jeszcze mam, a propos nawyków, to chciałem cię zapytać o to, czy podjadałeś i czy podjadasz teraz. Ja na przykład powiem ci ze swojego podejścia, że ja jestem przeciwny podjadaniu i właśnie jak mam sobie zaplanowane te 4 posiłki, to jem 4 razy i koniec. Nawet żadnego banana właśnie nie jem pomiędzy i staram się właśnie mieć ustrukturyzowaną tą dietę i tylko mam określoną ilość posiłków i nic pomiędzy.
Dobra, to odniosę się do tego podjadania najpierw. Ja uważam, że jeżeli podjadamy, to jest czegoś konsekwencją. Czyli jak już jest to na przykład konsekwencją z jedzenia mniejszego śniadania, tak? Jeżeli ktoś naprawdę żyje w kontakcie ze swoim ciałem i ufa sobie temu uczuciu, że a coś bym zjadł, to nie znaczy, że nie wiem, jestem zmęczony, zestresowany, potrzebuję się oderwać i coś pomlaskać, tylko rzeczywiście wiem, że na przykład zjadłem mniejsze śniadanie, no to ja analizuję, co ja zjadłem na śniadanie, czy może tam było czegoś za mało, czy może ten trening, który miałem rano, może on był bardziej wymagający, sobie myślę, aha, ja dzisiaj robiłem nogi, tak, czyli zamiast tam przerzucić, nie wiem, tam 7 ton, no to przerzuciłem 13, tak, no bo wiesz, no ten trening nóg objętościowo on jest większy, pewnie ze 2 albo 3 razy, niż, nie wiem, trening pull czy push, tak, no czy klatki, czy pleców, whatever, tak? Ten trening nóg, no większe mięśnie, większa siła, no nie muszę chyba tego tłumaczyć, tak? Że aha, no to rzeczywiście, to może ja na tym treningu zużyłem więcej kalorii, tak? A to śniadanie zjadłem takie, jakbym zjadł po jakimś tam innym treningu i nie dołożyłem tyle, ile powinienem, czy coś takiego.
Kalorie swoją drogą, jeszcze układ nerwowy swoją drogą. Bo...
Tak, no też odczuwa się takie większe zmęczenie, nie? To, co ci mówiłem też, że po posiłku mam tak, że czuję, że mi krew odpływa dosłownie z palców, która idzie do żołądka, żeby zająć się trawieniem. No i jakby to jest normalne i fizjologiczne, tak? Że tak po prostu się dzieje, więc ja jeżeli mam ochotę na podjadanie, to ja sobie ufam, że aha, okej, okay, to znaczy, że nie dojadłeś. I wtedy ja analizuję, czy ja rzeczywiście nie dojadłem, czy to śniadanie było mniejsze, plus co się działo wczoraj, jak spałem. Zwykła analiza, wiesz, to taka świadoma analiza tego, co się dzieje w twoim ciele. Fajnie być w kontakcie ze swoim ciałem. Jeżeli ktoś potrzebuje, można korzystać z Apple Watcha, żeby zmierzyć swój sen, tak? Można sprawdzić, czy ja wczoraj, nie wiem, miałem coś stresującego, czy ja wypiłem późno kawę, znowu, jak spałem i tak dalej, i zobaczyć, wszystko jest ok, a rzeczywiście jestem głodny. No dobra, no to wezmę coś, tak? No to co mam zrobić? No to zrobię szejka białkowego, tak? Jeżeli rzeczywiście się okaże, że to moje śniadanie było mniejsze, bo zapomniałem czegoś dodać, pominąłem, kurczę, gramaturę jajek czasami może być, wiesz, dostaniesz mniejsze jajka i 5 małych jajek będzie... innym, czymś innym niż 5 dużych jajek. No jakby różne są rzeczy, tak? Ja nie mierzę tych kalorii skrupulatnie, no bo nie mam na to czasu, więc jem intuicyjnie. No i wtedy się zastanawiam, okej, no to zjadłeś za mało, no to wtedy dojedz coś i następnego nie pamiętaj, żeby tego nie robić, bo też znowuż, tak jak to ty powiedziałeś, bardzo staram się dbać o przerwy pomiędzy posiłkami, żeby zachować tam 4-5 godzin przerwy pomiędzy posiłkami i zachować post nocny, tak? To dla osób, które zmagają się z SIBO, czy w ogóle z problemami jelitowymi, bardzo ważne jest to, żeby dać temu kompleksowi elektrycznemu, który mamy w jelitach, który nam, ten kompleks MMC, który nam czyści jelita, jeżeli mogę to tak znowu w skrótem myślowym objąć, żeby dać temu działać, nie? Więc jeżeli jest szansa, no to starajmy się w tych posiłkach je bilansować tak, żeby nam się nie pojawiła ta potrzeba tego podjadania, a jeżeli się pojawi, no to analizować powód, dla którego się pojawia, tak? No i ten postnoc, no tutaj będzie taką najważniejszą rzeczą.
Dużo się odnosisz właśnie do analizy, do świadomości i właśnie tutaj między innymi promujemy taki rozwój psychiczno-duchowy i mega uważam, przynajmniej z moich doświadczeń, jest to ważne, żebyśmy właśnie tak umieli świadomie spojrzeć na problemy, które nas dotyczą, że często jednak jest tak, że bardzo powierzchownie jakiś problem właśnie traktujemy i przez to nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym problemem i autosabotujemy. I,
no tak, sabotaż automat.
I właśnie ta świadomość taka, jestem ciekaw, jak ty budowałeś ją w sobie i nie wiem, może to jest zasługa tego, że lepiej czujesz swoje ciało, nie wiem, może się zagłębiałeś w jakieś filozofie. Ja na przykład, powiem ci ze swojego doświadczenia, bardzo dla mnie przełomowym było takie otwarcie się na i różne religie i filozofie. I bardzo mnie otworzyły takie wykłady buddyjskie, których zacząłem słuchać w którymś momencie i zrozumiałem jakby troszeczkę inne podejście. Później sobie to zacząłem porównywać, analizować i też mam wrażenie, że to był duży taki przełom rozwoju mojego duchowego. Jestem ciekaw, czy ty podejmowałeś jaką ewentualnie pracę nad tym?
Wiesz co, ja myślę, że ja wyciągnąłem po prostu rzeczy, to co mówiłem wcześniej, te rzeczy tam z życia zawodowego i to, jaki mam, powiedzmy, charakter, jak odnoszę się do krytyki ludzi, bo ja mnie nie interesuje, co ludzie o mnie myślą, oprócz osób, które są mi najbliższe, tak? No bo mnie nie interesuje, co jakiś ktoś tam o mnie pomyśli, tylko mnie interesują osoby, które żyją w moim środowisku. To będzie moja żona na przykład, tak? Co ona myśli o tym, co ja robię? To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że ona nie będzie podchodzić do mnie
we wrogi hejtersko, sposób,
tak? No. We wrogi sposób, tylko jakby ona tam jest... ja dla niej jestem i ona dla mnie po to, żebyśmy mogli siebie, wiesz, wyciągać do góry, tak? No to jakby to jest według mnie najważniejsza chyba cecha, może nie najważniejsza, ale bardzo ważna cecha relacji, małżeństwa, partnerstwa. Więc to, co ona o mnie myśli, to jest dla mnie bardzo ważne i może ja też za szybko się podpalam, to ona może, wiesz, mnie gdzieś tam ugasić. Ja fajnie. Czuję się gdzieś tam, nie wiem, niepewnie z czymś tam, albo nie wpadam na jakiś pomysł, to ona mówi, to weź zacznij robić te podcasty, tak? Ja też jestem człowiekiem mocno pewnym siebie, ale czasami taki dodatkowy, wiesz, boost potwierdzający, że to jest dobry pomysł, to się
mega
przydaje.
Mega to jest.
Więc no ja uważam, że warto gdzieś tam też pracować nad tymi swoimi relacjami. A jeżeli chodzi o ten taki... mógłbyś jeszcze raz sformułować pytanie?
Tak, jakby ten rozwój taki duchowy i tej świadomości takiej, bo wydaje mi się, że żeby tak móc się dobrze zdiagnozować i zanalizować tak rzeczywiście dogłębnie i tak, żeby sobie pomóc, to trzeba niejako wejść na jakiś tam stopień świadomości. I tak. Właśnie no uważam, że właśnie poprzez to taką twoją tutaj wypowiedź i doświadczenie uważam, że cię za mega otwartą osobę i uduchowioną, więc jestem ciekaw, jak ty nad tym pracowałeś.
Wiesz co, jeżeli chodzi o taką duchowość, jaką możemy rozumieć w sensie religijnym, no to jest ona na takim bardzo niskim stopniu u mnie, jeżeli o to chodzi. Natomiast gdzieś tam taka świadomość, czy...
Siebie takiej właśnie
tak,
też...
Tak, jakby to jest w ogóle trudno jest to gdzieś tam nakreślić, skąd to się wzięło. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko podchodzi od tego silnego dlaczego. Czyli skoro chcę być tutaj na tym świecie jak najdłużej, no to warto by było się zainteresować w ogóle tym światem, nie? Co tam jest, gdzie można sobie pojechać, podróżować, czym możesz, jakie masz pasje, co możesz rozwijać, jak ten świat zobaczyć. No mamy jedno życie, więc... Tak mi się wydaje, że celem tego życia jest, żeby doświadczać. Nie, nie tylko radości, ale no, bólu, zawodu i tak dalej. No bo wydaje mi się, że sukces buduje ego, a porażki gdzieś tam będą jednak budować... Nie wiem.
Skille.
Tak, no gdzieś tam wiesz, no, jeżeli potknie ci się noga, no to jeżeli masz na tyle gdzieś tam siły i takiej świadomości, żeby zamiast zrzucać winę na środowisko, to spojrzysz do środka, nie? I może, aha, może jestem zbyt zaborczy, tak? Może na przykład za szybko podszedłem do jakiegoś tematu i ominąłem coś ważnego. Może ktoś mi bliski coś mi dobrego radził, a ja to totalnie zignorowałem, bo ja wiedziałem najlepiej, tak? No i w tym momencie po prostu, wiesz, sprawdzić, zagrać ze sobą w otwarte karty, nie? No i wydaje mi się, że jeżeli mamy żyć na tej planecie, no to ja żałuję trochę, że ta świadomość tego życia pojawiła się gdzieś tam dopiero razem z tym przełomem gdzieś tam, nie? No bo ja no to trochę mówię, że żyłem jak pasażer w swoim ciele, nie? Że no, wiesz, jest 8 rano, czy tam 7 wstajesz do roboty, wracasz, konsola, jedzenie, idziesz spać, nie? I jakby tyle. No twoją jedyną pasją jest granie w grę, czyli wyciąganie się z tego świata i wkładanie się do innego świata, nie? Tym bardziej, że ja taki nie byłem. Ja byłem przebojowym chłopakiem, nagrałem, wiesz, w koszykówkę, no to jakby bardzo angażuje ciało, umysł i tak dalej. Więc też staram się trochę sobie to tłumaczyć, że może to przejście na zawodową pracę i pogoń trochę za hajsem, żeby, wiesz, śrubować tą karierę gdzieś tam, może to spowodowało, że gdzieś uśpiło tego Tomasza, wiesz...
Prawdziwego Tomasza.
Tak, no może tak, nie? No i on po prostu, wiesz, jak się stył, no to wyszedł z tej zbroi tłuszczu i po prostu wyszedł i postawił na swoim. I to nie znaczy wcale, że skoro... Że to jest w ogóle najciekawsza sprawa, że jeżeli uzdrowisz swoje ciało, to jesteś w stanie na barki wsadzić sobie więcej, tak? Jeżeli dobrze śpisz, dobrze się odżywiasz, masz więcej energii, tak, masz dobry mental, masz świadomość, no to jesteś w stanie więcej na swoje barki położyć, tak? Nie tylko możesz zająć się karierą, ale możesz zająć się, w sensie karierą mówię o pracy, tak? O rozwoju gdzieś tam biznesowym, no każdy chciałby nas jakiś tam hajs mieć, żeby jakoś żyć, nie? A nagle się okazuje, że masz przestrzeń do wzięcia pobocznych rzeczy, chociażby poprowadzić podcast, tak? Przyjść do kogoś, z kimś porozmawiać, w ogóle podcasty i poznawanie ludzi, poznawanie perspektywy innych osób, które chcą żyć w podobnym, jakby idą w podobnym kierunku, poznawanie różnych perspektyw, historii. Social media tutaj dają dosyć dużo, bo jeżeli znajdziesz naprawdę wartościowe konta, na przykład Marek Fischer, który ma bardzo fajny język komunikacji i trafia, wydaje mi się, w punkt do tych osób, które nadmiernie próbują skomplikować sobie życie, kładąc sobie kłody pod nogi i sabotażować się samemu, no to ten język komunikacji do nich trafia. Jeżeli znajdziesz sobie właśnie taką grupę ludzi, czy tam, no to jeżeli nie znasz ich osobiście, no to są osoby, których nie znasz, ale gdzieś tam część ich mentalu jesteś w stanie przeczytać, odczytać pomiędzy wierszami, czy z postów, rolek, podcastów, wywiadów i tak dalej. Więc mi się tak wydaje, że razem z tym uzdrowieniem idzie po prostu, jeżeli chcesz spędzić to życie w jakiś taki fajny sposób, nie mówię, że to musi być na bogato, że musisz jeździć Lambo i coś tam, tylko żeby na koniec tego, to jest chyba najfajniejsze, na koniec tego życia nie żałować, że a mogłem coś zrobić, no bo to już jest kurwa trochę za późno, nie? Albo że żyłem czyimś życiem, bo żyłem tak, jak ktoś mi kazał, tak jak mówiła mama, tak jak mówił tata, tak jak babcia kazała, że mam iść na studia, na medycynę, to ja pójdę. I co? Budzisz się później, wiesz, w wieku 60 lat i zastanawiasz się, kurczę, no lipa, nie? Mogło być inaczej i drugiej szansy nie będę miał. Więc jakby to jest tym takim źródłem, z którego mi się wydaje, że to wszystko wypływa. I organicznie gdzieś to tam u mnie urosło, że skoro interesuje się już zdrowiem, no to fajnie może tą sferą gdzieś tam psychologiczną. Tak? Mm-hmm. Dla mnie bardzo ważną jest rzeczą to, żeby dbać o jakby regulowanie tego poziomu stresu, nie? No bo to...
Michał Undra dużo mówił o tym.
Tak, no jakby Michał też był jedną z tych osób, takich pierwszych, które ja znalazłem na Instagramie i wielokrotnie pytałem go o jakieś tam rzeczy i najprawdopodobniej to był powód, dla którego on się zgodził, żeby być w podcaście, no bo jak go pytałem, Michał, w sumie, a czemu ty się zgodziłeś? On powiedział, no bo wiesz, jakiś czas temu tam gadaliśmy, pewnie jakbym cię nie znał, to bym się nie zgodził. Nie znał, tak? Wymieniliśmy kilka wiadomości na Instagramie, ale to widocznie wystarczyło, żeby zbudować delikatną nić porozumienia pomiędzy dwoma osobami, które być może są bardzo otwarte. Ja przynajmniej jestem bardzo otwarty, Michał chyba też, skoro się zgodził.
Mówi, że jest skrajnym introwertykiem.
Nie wiem, wiesz co, ja jestem chyba skrajnym ekstrowertykiem, jestem gadułą i jeżeli nie powiesz mi, że kończymy, no to ja będę gadał, nie? Więc...
Ja jestem introwertykiem, ja też lubię słuchać.
No okej, okay, ja właśnie tego... Dla mnie właśnie podcast jest nauką...
Komunikacji też, nie?
Komunikacji, słuchania. Dlatego też staram się zapraszać gości, którzy są dla mnie ciekawi, a nie być może będą ciekawi dla mojej publiki, tak? No wczoraj prowadziłem podcast z dietetyk Iwoną i mówiliśmy o endometriozie, policystycznych jajnikach i tak dalej. To są tematy, których ja nie w ogóle nie rozumiem. Wszystkie, w sensie nie wiedziałem za dużo o nich, tak? Jakieś tam podstawy może tak. Natomiast wszystkie inne, wcześniejsze podcasty były takimi, w którym ja jakąś tam, wiesz, wiedzę w tym temacie miałem. Natomiast tutaj ja musiałem naprawdę przykładać bardzo mocną uwagę do tego, co ona mówi, żeby nie zadawać głupich pytań. Żeby nie podsumować tego, co ona mówi, czy nie zadać pytania, które jest totalnie odklejone od rzeczywistości. Także jest to pewna też nauka. Więc no takim... budowaniem tej takiej świadomości byłoby dla mnie przynajmniej poznawanie nowych osób, które spędzanie czasu w środowisku z ludźmi, niekoniecznie osobiście, no bo ciężko jest to zrobić, którzy są krok dalej jakby przed tobą, w tym miejscu, którym ty może chciałbyś być, tak? I tyle. Ale nie za daleko, bo jeżeli wejdziesz do kogoś, przynajmniej ja tak mam, jeżeli wejdę do środowiska, które jest, wiesz, nie wiem, 10 kroków przede mną, to ja nawet nie wiem, o co ja mam tam zapytać. Jak ja mogę tam się dostać, nie? To jakby musiałbym oszukać, żeby przejść te 10 kroków i od razu tam trafić.
Natomiast... Ja bym się tak nie porównywał, że ktoś jest 10 kroków przede mną.
Nie, no, wiesz...
Wiem mniej więcej, o co ci chodzi i staram się to zrozumieć.
Każdy ma jakiś cel. Ja na przykład mam taki cel, że chciałbym żyć jako człowiek wolny finansowo. Czyli chciałbym mieć takie fuck you money, czyli mieć po prostu... żeby zawsze takim gdzieś motywacją do zdobywania pieniędzy było to, żebym ja nigdy o nie, nie musiał się martwić. Czyli jeżeli jestem chory, czy ktoś z moich bliskich choruje, to ja zawsze mam na to, żeby oni mogli być zdrowi, żebym ja mógł być zdrowy. Żebym nie żałował sobie, że nie wiem, muszę albo kupić, no nie wiem, zróbmy jakieś porównanie, że nie mogę pojechać w tym roku na wakacje, czy nie mogę zwiedzać świata, oglądać, jaki on jest piękny, bo nie wiem, muszę kupić piekarnik, tak? Że wiesz, no, chodzi okay, po prostu o wybory,
chodzi,
tak?
Wiem, o co ci chodzi, o wolność wyboru.
Tak, że, żeby, to nie chodzi o to, żeby sypać pieniędzmi na lewo i prawo, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi po prostu chyba o to, żeby mieć...
poczucie bezpieczeństwa.
Tak, żeby ilość tych pieniędzy, która jest, żeby ona gwarantowała wolność wyboru i bezpieczeństwo zdrowotne, żebyś ty o pieniądze się nie musiał martwić, żeby to nie było... rzecz na twojej liście do odhaczenia, czy tam na liście zmartwień.
Wiesz, to też jest, na pewno wpływa w sposób bezpośredni na stan twojej psychiki, bo jeżeli wiecznie masz z tyłu głowy, że żyjesz od pierwszego do pierwszego, tak, to nie możesz się poczuć komfortowo, nie możesz funkcjonować na poziomie, jakim byś chciał na pewno.
No chociażby to, że czasami, żeby pójść w jakimś kierunku, na przykład rozpocząć podcast, to trzeba, nie wiem, mieć parę złotych na początek, żeby... Czy wiadomo, można zacząć ze wszystkim, co się ma w tej chwili. Natomiast można sobie to w pewien sposób ułatwić, tak? Kupić lampę, statyw chociażby, tak? No ciężko będzie to na jakimś kiju zrobić, tak? I to są takie czasami prozaiczne rzeczy, że fajnie jest mieć gdzieś tam kiedyś w przyszłości, no bo ja nie mówię, że teraz jestem wolny finansowo, bo oczywiście tak nie jest. Natomiast w przyszłości gdzieś tam mieć to taką właśnie wolność, bezpieczeństwo totalne, żeby właśnie pieniądze nie były na liście moich zmartwień. Czy teraz nie są jakoś tam specjalnie, tak każdy myśli o tym, że chciałby odkładać jeszcze więcej, albo chciałby jeszcze kupić to, albo...
To się chyba nigdy nie kończy.
Tak, ale w pewnym momencie...
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Tak, co? Ale wydaje mi się, że w pewnym momencie jest takie miejsce, że cokolwiek by się stało ze światem, czy tam, nie wiem, z twoim zatrudnieniem, czy z twoim planem na zarobek, to ty masz poduszkę finansową na tyle i tyle, że jeżeli upadniesz na kolana, to będziesz w stanie...
Miesz miał czas, żeby się podnieść.
Tak, nie? To imperium gdzieś tam zbudować jeszcze raz, no bo to, że mamy pieniądze, to też często o tym mówię, że możemy je zaraz stracić, ale to, w jaki sposób je zarobiliśmy, weszło nam do głowy, czyli jak nawet jak stracisz cały majątek, no to jesteś w stanie go odbudować, bo masz cały know-how, wszystkie skille, które... Jeżeli zrobiłeś to raz, no to zrobisz to drugi raz. No Donald Trump też upadł i później jeszcze raz zarobił kasę.
A to
tak?
Mówił Sylwester Kłos u nas na podcaście, zapraszamy.
No to właśnie tak jest, że masz pewien skillset, który po prostu zostaje z tobą. Ale się odkleiłem już zupełnie od tematu.
Tak, daleko poleciliśmy. Ale ja to rozumiem, ja też mam czasami takie właśnie odklejki, bo jest jakaś myśl i...
Tak, wiadomo, no że... idziemy tam dalej. Ja mam nadzieję, że ja... Szczerze mam nadzieję, że odpowiadam na twoje pytania, bo później...
Bardzo ciekawe rzeczy mówisz i nawet jeżeli to nie jest jakaś tam od razu odpowiedź na moje pytanie, to bardzo widać, że starasz się wracać później, jeżeli odlecisz, ale te odklejki twoje akurat są mega ciekawe dla mnie, więc to nie jest tak, że to wiesz, jest taka odklejka z dupy, tylko naprawdę fajne. Bardzo ci dziękuję za twoją chęć też podzielenia się swoją perspektywą, za twoją otwartość, ale powiedziałeś, że jesteś otwarty mega i to by się sprawdziło. I a propos tej otwartości, to mamy charakterystyczny punkt tutaj w programie naszym i dajemy jakby jako gość, ekspert, dajesz jedną radę dla naszych słuchaczy, co mogą zrobić i jedną jakąś czynność, najlepiej praktyczną, co mogą wprowadzić, czy to rutynę, czy nawyk, żeby się, nie wiem, rozwinąć fizycznie, psychicznie, bądź duchowo, bądź wszystkie te aspekty naraz.
Wydaje mi się, że powiedziałbym to tak, to co też zadziałało na mnie w pewnym momencie, żeby zamiast szukać potwierdzenia w świecie, że to tak jest, że takie mam kłody pod nogami, że mi to tak ciężko i to nawet w kontekście zdrowia, że wszyscy tak mają, że ja się źle czuję, ale wszyscy tak mają, żeby spojrzeć sobie w talerz. I zobaczyć, co na tym talerzu ląduje, bo tak naprawdę jakby ja to często powtarzam, że człowiek jest po prostu sumą swoich nawyków. Więc jeżeli my to przełożymy na to, że bo jesteś tym, co jesz, to tak się utarło, że to nie jest prawda, nie? No ale no, to trochę więcej, tam trzeba trochę filozofii do tego dołożyć, tak? Natomiast jeżeli to jesteś sumą swoich nawyków, przełożymy na to, że twoje zdrowie jest sumą nawyków żywieniowych, no to wystarczy spojrzeć w talerz i zobaczyć, czy rzeczywiście czasami nie jest tak, że na tym talerzu lądują nie tylko rzeczy grubokaloryczne, gęstokaloryczne, niskoodżywcze, przetworzone, że tego jedzenia jest naprawdę, że zaczynasz od 6, kończysz o 22, że nie tylko kalorie są na talerzu, ale też są w szklance, czyli w formie słodkich napojów, no jakby tutaj no, mówię z doświadczenia, nie? Więc jakby no, po prostu warto gdzieś tam się nad tym zastanowić. Jeżeli chcemy dojść do tego zdrowia, no to od tego talerza i od tych nawyków, które robimy, powinniśmy zacząć. Może to jest za dużo na początek dla kogoś, no to po prostu wystarczy, spójrzmy w ten talerz i świadomie budujmy swoje posiłki. Jeżeli ktoś, nie wiem, potrzebuje pomocy, to niech po prostu poszuka rzetelnych informacji albo po prostu niech się uda do dietetyka, bo czasami tak jest, że my mamy tą ochotę, nie? Coś zmienić. I teraz chodzisz gdzie? No w Google, social media i tak dalej.
I teraz masz... to jest bardzo niebezpieczne
i tak,
miejsce.
I masz... Chcesz schudnąć? Masz 600 porad, nie? No to może zamiast tą całą swoją uwagę tam skupiać i oglądać 300 materiałów, które każdy przeczy sobie, bo każdy ma swój własny sposób, udać się do specjalisty po prostu. I wydać tylko pieniądze. Bo jeżeli zdrowie kosztuje tylko pewną sumę pieniędzy, w sensie ty dietetykowi dajesz pieniądze, odbierasz od niego z powrotem swoje zdrowie, to jest zajebista wymiana. Tak? Bo to kosztuje tylko pieniądze i nic więcej.
Mega, mega. I fajnie, jak powiedziałeś, że jesteśmy sumą swoich nawyków. To mi się mega spodobało.
Tak mi się wydaje, że tak jest.
I od razu mi się przypomniał taki zajebisty cytat, który bardzo uderzył mnie w którymś momencie mojego życia. Założyciela taoizmu, Lao Tzu. Bo ja taki jestem trochę właśnie w tych filozofiach różnych.
Ja stoicka filozofia to jest.
Oj, też jest mega zajebiste.
To jest mój umysł. Zanim poznałem w ogóle, czym stoicyzm jest, to już dawno było grane w mojej głowie. I po prostu, jak na przykład skróty chyba Marka Aureliusza sobie odpalałem na BookBeatie po prostu w formie audiobooka, jadąc gdzieś, to ja sobie tak myślę, spoko typ, nie? Myślę tak samo, nie?
Tak, i wracając właśnie, o, to widzisz, czyli jest jakiś pierwiastek duchowy, taki filozoficzny u ciebie. Ja właśnie tak trochę studiowałem różnych tych filozofii i właśnie założyciel taoizmu Lao Tzu powiedział: uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się on twoim przeznaczeniem. I to jest jakby taki ciąg przyczynowo-skutkowy, nie? Że zaczyna się od myśli, później słowo, działanie, nawyk, charakter i przeznaczenie. Nie? I to, mega, mega ciekawe to
i
jest.
I to teraz warto spróbować jeszcze raz sobie cofnąć, jeszcze raz przesłuchać i zobaczyć, jak to aplikuje się do mojego życia. Czy czasami jakaś przyczyna, która jest na początku tego procesu, ona nie powoduje pewnej konsekwencji na samym końcu i niech to będzie to złe samopoczucie na przykład, ta mgła mózgowa, to, że nic mi się nie chce, że nie mam ochoty, nie jestem pewny siebie, cofnąć się te kilka kroków, zrobić analizę wsteczną i zobaczyć, kurczę, może to, nie chcę powiedzieć, że to jest wina, nie wiem, panierki na kotlecie, tak, no bo to jakby zupełnie nie o to chodzi, tak, ale może jest zbiór pewnych rzeczy, których my robimy sobie nieświadomie, idziemy późno spać, łączymy to z jakimiś tam innymi rzeczami, to łączy się w taką kulę śnieżną, jest później efekt kuli śnieżnej, który nam gdzieś tam zmiata nasze samopoczucie.
Ale często wypieramy właśnie to. Takie właśnie te najgorsze rzeczy, które są tak naprawdę najłatwiejsze dla nas i najbardziej atrakcyjne by się wydawało, tak naprawdę najczęściej nam szkodzą i my wypieramy to jako coś, co może naprawdę nam szkodzić. Nie?
Tak, no taka moja uroda, mam grube kości, mam tarczycę, tak?
Tak.
To oczywiście nie to, żebym ja się śmiał, czy atakował ludzi z niedoczynnością, czy nadczynnością tarczycy, ale naprawdę są pewne rzeczy, nie chcę mówić znowu, że wszyscy używają to jako wymówki, tak? No bo fajnie to się pewnie dobrze kliknie, tak? Jeżeli zrobisz z tego zapowiedź. Natomiast nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, ale no często jest tak, że my bierzemy pewne rzeczy i uważamy, że tak już musi być, nie? A może niekoniecznie tak musi być, może my sami właśnie sami się sabotażujemy, sami podkładamy sobie te kłody pod nogi, odbieramy sobie tą pewność siebie, sprawczość w ogóle nad tym, co robimy, bo tak mam genetycznie, nie? Taka genetyka i już się nic z tym nie da zrobić. Nie? Pytanie tylko, czy chcesz coś z tym zrobić, bo jak nie chcesz, to nie rób i koniec. Nie wszyscy muszą być super. Na wszystkich super ludzi nie ma miejsca na planecie. Tak? Jakby wszyscy byli super ambitni, wyniesieni gdzieś tam głęboko, jeżeli chodzi o psychologię, jakiś tam mental, to by nie było miejsca dla nas. Tak? Więc no niestety, no rozkład jest taki, że żeby był ktoś mocno ambitny, musi być ktoś gdzieś tam pewnie mierny. Tak? No to
yin yang, dualizm.
No, nie chcę znowu nikogo tutaj...
Coś wiesz, coś w tym może być.
Gdzieś jakby obrażać, ale nawet jeżeli spojrzysz na swoje środowisko, nawet w pracy zawodowej, tak? Żeby ktoś miał ponadprzeciętne efekty, to musi być na tle innych, tak? Niektórzy będą mieli średnie, niektórzy będą mieli gorsze. Jeżeli wszyscy będą super performować, to ten super performance nagle stanie się średnią. Czyli on już nie będzie super, bo nie jest super w porównaniu do niczego, więc to jest średnia. Więc znowu, żeby ktoś był super, musi wyjść ponad tą nową średnią.
Może dlatego pojawił się doping w sporcie. A jeszcze wracając właśnie do tej twojej zaraz wypowiedzi i filozofii stoickiej, to założyciel stoicyzmu Zenon Skition powiedział: chętnego losy prowadzą, niechętnego wloką.
Fajnie. I tu takie w głowie mi się pojawiają takie wykresy właśnie schodków i tak dalej. Także no rzeczywiście, nie? No,
no tak coś w tym jest. No kurczę, z niewolnika nie ma pracownika i nic na siłę. Jeżeli nie chcesz nic więcej od życia, to nie rób. Dokładnie. A jeżeli chcesz, no to naprawdę chcesz, no to wyjdziesz naprzeciw wszystkim przeciwnościom i pójdziesz po swoje, tak. Bo właśnie idziesz jak po swoje, jesteś chętny, jesteś jakby no ciekawy tego świata, też wiele się uważam odniosłeś też do takiego właśnie z swojej strony takiej świadomości, pojawiło się z tej ciekawości tak naprawdę oczywiście. Świata, nie?
Tak, no bo z tym całym elementem wyzdrowienia właśnie przyszło to, kurczę, jeżeli mamy to jedno życie, to fajnie jest gdzieś tam nie mieć tego jednego życia, nie wiem, w swoim mieszkaniu, czy nie wiem, na osiedlu, w takiej, wiesz, małej przestrzeni, tylko kurczę, no jak już jesteśmy tutaj raz, ja po prostu się chyba gdzieś zagubiłem w tej drodze, nie? I w pewnym momencie, aha, dobra, nie? I już wróciłem na te dobre tory i gdzieś tam ta cała świadomość, ta analiza pojawiła się po prostu w przebywaniu w otoczeniu gdzieś tam osób, teorii i praktyk osób, które myślą właśnie podobnie, nie? No i tak mi się wydaje, że gdzieś to tam można tak spuentować.
Mega puenta, bardzo ci dziękuję. Tomaszu, powiedz jeszcze na zakończenie, gdzie cię można znaleźć w internecie?
Możecie mnie znaleźć na Instagramie keto.masz, ale zastanawiam się, czy nie usunąć keto z nazwy konta, bo zawsze jak zapraszam kogoś na podcast, to muszę powiedzieć, ja wiem, że mam keto w nazwie, ale nie jestem świrem, czy przyjdziesz, nie? Albo coś takiego.
Może PR-owo źle to działa.
Dawid Dobropolski też śmieje się, że wszyscy mamy nasze keto paszporty, że wiesz, że nie jesteśmy świrami, także może w ten sposób. Na YouTubie Keto Masz i na Spotify'u Tomasz Przeor Podcast, także jeżeli ktoś by chciał posłuchać również o zdrowiu, to tam was zapraszam. Jeżeli ktoś by potrzebował czy konsultacji, czy wsparcia w diecie ketogennej, to też czy niskowęglowodanowej, w zmianie swoich nawyków żywieniowych, czy tych wszystkich rzeczy, o których tu słyszeliście z mojej strony, jeżeli potrzebujecie wsparcia w tym, no to zapraszam.
Zapraszamy, polecamy i bardzo ci dziękujemy. Dzięki. Tomaszu, przede wszystkim za tą wspaniałą i inspirującą rozmowę. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Dzięki.
Dzięki, Tomasz. Mam nadzieję, kochani, że odcinek z Tomaszem przypadł wam do gustu. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, skomentujcie film, wyślijcie być może komuś, kto potrzebowałby tego typu wsparcia. Być może ktoś zmaga się z otyłością czy z innymi problemami zdrowotnymi. Myślę, że podcast z Tomaszem jest mega inspirującą historią i przygodą i może ta osoba, która dla was wiele znaczy, coś z niej dla siebie wynieść. I żeby tradycji stało się zadość, podsumuję podcast cytatem i to będzie cytat z książki Jordana Petersona 12 zasad życia, a propos tego, o czym mówił też Tomasz, czyli o tych tak naprawdę zasadach, które możemy przełożyć z jednego departamentu naszego życia, w którym nam wychodzi, na inny, który akurat nie jest naszą najlepszą stroną i wynieść z tego dla siebie pożądane efekty, czyli osiągnąć jakiś założony cel. Właściwe zasady nie ograniczają nas, lecz pomagają nam realizować nasze cele, cieszyć się wolnością i żyć pełnią życia. I właśnie a propos takich zasad, którymi też są w pewnym sensie zasady dietetyczne, czy też nawyki żywieniowe, które się poprzez takie właśnie zasady ustalone w kwestii dietetycznych spełniają. Także z tym akcentem i z tą myślą chciałbym was zostawić i co? Widzimy się w kolejnym odcinku.